Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat: Konfederacja Barska, historia i aktualność. I nasze gości również witamy również bardzo serdecznie, a są z nami pan Grzegorz Kita, politolog, historyk, regionalista. Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pan Paweł Ciszczoń, radny gminy Jodłowa.
Szczęść Boże.
I pan Grzegorz Nieradka, radny powiatu Krośnieńskiego.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Podkarpacie z nami dzisiaj zagościło do nas. To chyba najbliższy region, jeśli chodzi o Bar, Konfederację Barską. Ale nie tylko dlatego tu są Państwo z nami, ponieważ też na tych terenach toczyły się walki. Zaraz usłyszymy troszkę szczegółów więcej o Konfederacji Barskiej. Bo to jest chyba, drodzy panowie, tak się wydaje, chyba jedno z najmniej znanych naszych zrywów, jak nazwać, niepodległościowych. Wtedy jeszcze Polska istnieje, ale już schyli się ku upadkowi. Ale mało znane wydarzenia chyba gdzieś, może jakieś też obrosły jakimiś takimi wypaczeniami, wykrzywieniami, czym była Konfederacja Barska. I chcemy też ją odczytywać w kontekście dzisiejszym. Co nam mówi to doświadczenie, te wydarzenia, jak możemy je dzisiaj czytać. Ale najpierw, panowie, historia. Jaki to okres i dlaczego? Czym była Konfederacja Barska?
Konfederacja Barska została zawiązana 29 lutego 1768 roku. Jak sama nazwa mówi, Konfederacja Barska została zawiązana w Barze na Ukrainie, na Podolu, we wschodniej Rzeczypospolitej. Miejsce to nie jest przypadkowe ze względu na bliskość granicy tureckiej, w której upatrywano pomoc w walce z Rosją. Jednym z głównych powodów zawiązania Konfederacji były efekt Sejmu Repnińskiego z 1768 roku, gdzie uchwalono pod naciskiem Rosji równouprawnienie innowierców, którym wszystkim dawano prawa polityczne decydowania o dalszych losach Rzeczypospolitej. Duża część reform króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została na tym sejmie odtrącona, odrzucona. I ustanowiono również prawa kardynalne w tym roku, w 68 właśnie. Między innymi takie jak potwierdzające przywileje szlacheckie, wolną lekcję, zasadę liberum veto oraz nietykalność osobistą szlachty. A chyba to najważniejsze to prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi. A wszystkim temu gwarantowała dalszy byt caryca Katarzyna, władczyni Rosji.
A więc mówimy o zmianach ustrojowych, ważnych, i mówimy o sytuacji, gdzie obcy władca gwarantuje pewne sprawy wewnętrzne, jeśli chodzi o Polskę. Tu mamy już okres schyłkowy I Rzeczypospolitej, te procesy już trwały od lat, tak? To nie był początek, to raczej właśnie już jakiś etap kolejny w tym, co się działo wtedy w Polsce.
Tak. Proces rozkładu polskiej państwowości rozpoczął się na początku XVIII wieku. Choć niektórzy historycy upatrują te początki już w wieku XVII, czyli czasach wielkich niepokojów, wojen, potopu szwedzkiego, powstania chmielnickiego, więc mnóstwo tych wydarzeń, po których już później Rzeczpospolita nigdy nie osiągnęła dawnej chwały, którą cieszyła się jeszcze w wieku XVI i na początku XVII wieku, kiedy sięgała od morza do morza, kiedy mówimy o wieku XVI, który był złotym wiekiem dla polskiej kultury, dla polskiej państwowości. Wiek XVIII był wiekiem tragicznym dla Polski właśnie z tych względów, o których mój przedmówca przed chwilą powiedział. Była to ingerencja obcych państw, sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. Z tego powodu, no niestety, ale podmiotowość Polski i jej samostanowienie stanęło pod ogromnym znakiem zapytania. Z tego też powodu część patriotyczna polskiej szlachty postanowiła dać temu odpór i te procesy były już na tyle daleko posunięte, że konfederaci barscy musieli po prostu sięgnąć po broń.
A więc tu widać, z tego co mówicie panowie, że Konfederacja Barska nie była czymś anarchizującym Rzeczpospolitą, wręcz przeciwnie, bo nieraz tak się może kojarzyć konfederacja, jakiś bunt, anarchia wobec władcy, sprzeciw, tak? Tymczasem tutaj chodziło właśnie w sytuacji, gdzie anarchia narastała, taka strukturalna anarchia, konfederaci chcieli, no właśnie, czego się domagali konfederaci?
Konfederaci domagali się wolności, wolności dla Rzeczypospolitej, podmiotowości. Jeżeli wrócimy do terminu konfederacja, ona była wpisana w ustrój I Rzeczypospolitej, gdyż według prawa I Rzeczypospolitej podczas każdej wolnej elekcji król musiał podpisać pakta konwenta, czyli zobowiązania wobec tych, co go wybrali, a jeżeli król z jakichś powodów nie chciał tego przestrzegać, tych praw, które sam sobie, które podpisał, no to szlachta miała prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo, także zbrojnie.
Czy Konfederacja Barska była czymś zgodnym z prawem, tak
zgodnym
możemy powiedzieć?
Zgodnym z praktyką ustrojową ówczesnej Rzeczypospolitej. Trzeba wziąć pod uwagę, że część praw nie była nigdzie spisana. To było zwyczaj prawny. To wtedy miało większe znaczenie, nawet jak te prawo spisane. Praktyka prawna, różne konwencje prawne, to co dzisiaj w ustroju anglosaskim jest, że pewne rzeczy nie są zapisane, ale to z wieków się przestrzega pewnych norm, pewnych obyczajów i pewnych praw.
Tutaj dotykamy, panowie, takiej specyfiki ówczesnego ustroju polskiego I Rzeczypospolitej, gdzie mamy monarchię, ale mamy również demokrację. Mówimy szlachecką, ale demokrację. To było coś, co było obce innym krajom, przynajmniej naszym sąsiadom, to na pewno tak. Na czym polegała ta specyfika tego polskiego ustroju w I Rzeczypospolitej? To ta symbioza monarchii i demokracji szlacheckiej.
Rzeczypospolita Polska, pierwsza Rzeczypospolita Polska i ogólnie Polska to kraj, według mnie na świecie, który ma najdłuższą historię parlamentaryzmu. Nie tak dawno, w 2019 roku, obchodziliśmy 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce. Nie ma drugiego kraju na świecie, który tak długą historię parlamentaryzmu mógłby się taką historią pochwalić. Jeśli chodzi o Konfederację Barską i to, o co walczono, o co walczyli konfederaci, to tak naprawdę w 1768 roku możemy pierwszy raz powiedzieć o kwestii, o którą walczyli, to znaczy walczyli o wolność, o niepodległość w dzisiejszym rozumieniu słowa, w dzisiejszym rozumieniu tych słów. Wcześniejsze powstania, wcześniejsze zrywy, które broniły w jakiś sposób przywilejów, to one broniły przywilejów szlacheckich.
A więc to było jakościowo inne wydarzenie. To był zryw nie tylko klasowy jednej grupy społecznej, przywileje szlacheckie, tylko był zryw ogólno narodowy, tak? Pytam o to, ponieważ mówimy tak, Konfederacja Barska, no to gdzieś tam bar, kresy dalekie, kojarzy się to z wydarzeniem bardzo, bardzo mocno lokalnym, gdzieś tam kresowym, tak? Panowie, wy przyjechaliście z Podkarpacia, ktoś powie, no to południowa Polska, tam jeszcze może gdzieś tam była zaangażowana. Czy tak było faktycznie? Czy to było wydarzenie lokalne?
To było wydarzenie ogólnopolskie. Proszę zwrócić uwagę, że demokracja szlachecka dotyczyła 15% mieszkańców Rzeczypospolitej. W innych krajach, gdzie szlachta, na przykład we Francji czy w Anglii, szlachta to było 3% społeczeństwa. W Rzeczypospolitej Szlacheckiej 15% społeczeństwa było czynnie zaangażowanych we władze Rzeczypospolitej. Czy to na sejmikach, czy to na sejmie, czy w wolnej elekcji. Także ta polska specyfika, ta polska demokracja to było coś, co spalało naród szlachecki i on był dużo bardziej reprezentowany niż w innych państwach.
Czy możecie nam, panowie, podać kilka, może nie wiem, cyfr, które pokazują skalę Konfederacji Barskiej, tego zjawiska, czym ona była, jaki miała zakres?
Podczas czteroletniej historii Konfederacji Barskiej, jak dzisiaj znamy, czyli od 1768 do 1772 roku, żołnierzy, którzy walczyli od początku idei Konfederacji, przewinęło się ponad 100 tysięcy osób, ponad 14 tysięcy osób zostało wywiezionych, zesłanych na Syberię. Kilkanaście tysięcy osób straciło życie. Ponad 500 bitew i potyczek. To świadczy o skali i zaangażowaniu Konfederacji Barskiej i to, z czym borykali się ówcześni żołnierze Konfederacji, ponieważ większość tych bitew i potyczek to bitwy partyzanckie.
Jakie rejony były zaangażowane w walkę?
To jak już wcześniej powiedział przedmówca, skonfederowana była tak naprawdę cała Rzeczpospolita, od Litwy przez obszar województwa sieradzkiego, po dzisiejsze Małopolskę, tak dzisiaj mówimy Podkarpacie, Małopolska, ale teren historycznie Małopolski, Wołynia, Podola, więc to było 66 różnych konfederacji, które ostatecznie zostały skoordynowane przez przywództwo tak zwanej generalności, tak? Czyli to było na pewno wydarzenie, które miało charakter zdecydowanie ogólnopolski, ale też miało to swoje lokalne aspekty, no ponieważ warunki, w jakich działali konfederaci barscy, którzy nie byli jednak typowym wojskiem, to było w jakimś sensie pospolite ruszenie polskiej szlachty, która jednak dokonała wydaje się, można dzisiaj powiedzieć, chwalebnej rzeczy, czyli potrafiła zaangażować całe polskie społeczeństwo właśnie w obronie wiary i wolności. I myślę, że może nie tyle ta sama wolność, która wciąż kojarzyła się jeszcze wtedy właśnie ze złotą wolnością szlachecką, to być może by nie pociągnęło tak szerokiego grona również tych niższych warstw, które nie posiadały swoich praw, ale jednak obrona wiary katolickiej. I to było coś, co spowodowało, że również mieszkańcy polskich wsi, chłopi, którzy no nie zawsze czuli się obywatelami polskimi, ale zawsze czuli się członkami Kościoła katolickiego. I to na pewno było czymś, co powodowało, że albo sami włączali się w aktywną walkę i rzeczywiście byli rekrutowani w obozach konfederackich, albo pomagali w inny sposób, czyli utrudniali Rosjanom przemieszczanie się po kraju lub wspomagali w taki sposób, powiedzmy, jako pewne zaplecze dla konfederatów barskich, przygotowując dla nich żywność, miejsce do spania, no pomagając w taki sposób, w jaki każdy mógł.
Czyli tymi czynnikami spajającymi społeczeństwo, które poszło do Konfederacji, że tak powiem, były dwa, tak? Wiara i patriotyzm, tak możemy powiedzieć, tak?
Dokładnie tak. To są te dwa czynniki, które sprawiły, że na terenie całej Rzeczypospolitej te wydarzenia, bitwy i potyczki miały miejsce. Była to wojna o charakterze jednak partyzanckim, więc można tak by też odnieść to do czasów nieco bardziej współczesnych, tak? czyli wojny w trakcie, kiedy Polska była pod okupacją niemiecką i sowiecką w czasie II wojny światowej. Również partyzanci, a później po 1945 roku również żołnierze wyklęci, nie byliby w stanie tak długo walczyć. Wiemy, ostatni żołnierz wyklęty walczył do roku 1963, gdyby nie wsparcie właśnie polskiej wsi, zwykłych mieszkańców, którzy czuli, że jest potrzeba tej walki. Tutaj też jest nawiązanie właśnie do tej tradycji barskiej, które przez tak naprawdę setki lat przetrwało również do czasów Armii Krajowej i żołnierzy wyklętych, że to zawołanie Jezus Maryja wciąż towarzyszyło przez pokolenia Polakom.
Czy możemy powiedzieć takie zdanie, sformułować, że Konfederacja Barska była takim momentem przejścia od sarmackiego ruchu stanowego, walka szlachty o swoje przywileje i tak dalej, do, no powiedzmy tak, nowoczesnego patriotyzmu, ogólnonarodowego patriotyzmu?
Wydaje mi się, że tak. I tutaj też przykładem tego jest uchwalona później Konstytucja 3 maja, która jednak była najnowocześniejszą konstytucją w ówczesnej Europie, pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I tam rzeczywiście ten podział społeczeństwa był niezwykle nowoczesny. Była otwartość na pozostałe stany, już nie tylko szlachta, ale również i mieszczanie, i chłopi otrzymywali konkretne prawa. Być może, gdyby nie Konfederacja Barska, nie byłoby możliwe dokonanie aż tak nowoczesnych, ustanowienie tak nowoczesnych przepisów. No wiemy, że Konstytucja 3 maja nie przetrwała długo, no ale jednak na jej legendzie tak trwała Rzeczpospolita i do dzisiaj, zresztą już za dwa dni będziemy to wielkie święto również czcić.
Czy być może ona, Konstytucja 3 maja wyrosła też na tym doświadczeniu właśnie Konfederacji Barskiej.
Tak? Można przyjąć taką tezę.
Spójności narodu wobec wroga, zagrożeń, tak? Patriotycznych, też tożsamościowych. I potem mamy też ten owoc, między innymi tego, tak?
Dokładnie tak.
Mhm. Czy możemy panowie wskazać jakieś skutki trwające w naszych dziejach poza czas Konfederacji Barskiej? Mam na myśli kolejne powstania, które potem przecież nastąpiły, jak znamy z historii, tak? Czy ten etos Konfederacji Barskiej był żywy? Jeśli tak, to w jaki sposób on wpływał na kolejne zrywy niepodległościowe?
Chciałbym zwrócić uwagę ostatnio, to na pewno większość naszych słuchaczy pamięta ten okres pierwszej Solidarności, czyli od podpisania porozumień sierpniowych, koniec sierpnia 80 roku, do stanu wojennego. Ten kilkanaście miesięcy, jak wspominają, mnie nie było niestety dane tego pamiętać, ale wszyscy, którzy w tym okresie żyli i jakoś tam mieli świadomość tego, co się dzieje, powiedzieli, że takiego klimatu, jaki był wtedy, takiego powiewu wolności, nigdy wcześniej nie pamiętali i nigdzie później nie było. Gdzie ludzie czuli wspólnotę, gdzie każdy, który był zaangażowany, czuł, że jest wsparcie. Było czasem porozumienie bez słów. Masę książek, wtedy w czasie komunizmu, proszę zauważyć, była cenzura. Dużo rzeczy się drukowało, dużo organizacji powstawały. Nie tylko Solidarność, ale powstawała Solidarność Rolnicza na naszym terenie, Prężna. Powstawało Niezależne Zrzeszenie Studentów. Każda grupa społeczna, każda grupa zawodowa widziała tą potrzebę do dążenia do realizacji swoich celów i realizowała ten właśnie patriotyzm. Ta Solidarność to jest prosta kontynuacja właśnie tej idei genu Konfederacji, że my się oddolnie organizujemy i działamy dla dobra wspólnego.
Czy pan twierdzi, pan, panie Grzegorzu, że ta nić, którą widzimy w Konfederacji Barskiej, ona się wije przez te wszystkie wieki i też na przykład się uwyraźnia, ujawnia w okresie Solidarności na przykład, tak? Że to był Podobne gdzieś mechanizmy,
tak,
zadziałały w
gdyby
nas.
Gdyby to nie było gwałtownie przerwane przez stan wojenny, to śmiem twierdzić, że Polska by już wtedy miała szansę uzyskać niepodległość. A z ujawnionych dokumentów sowieckich, co się tam wtedy działo w KC sowieckim, to Rosjanie nie zamierzali wtedy interweniować. Chcieli to dać Polakom możliwość emancypacji, bo jakakolwiek interwencja z ich strony zbrojna by spowodowała takie problemy na arenie międzynarodowej. Przypomnę, wtedy w Afganistanie oni się już tam powoli też wtapiali w ten Afganistan, dla nich niekorzystnie, i nie było ich stać na kolejną interwencję w środku Europy. I Polska mogła tą niepodległość uzyskać znacznie wcześniej i na zdecydowanie lepszych warunkach. Odrzucenie tego komunizmu byłoby znacznie wcześniej i znacznie skuteczniej.
Czy możemy jakoś... Były takie momenty, że Konfederaci Barscy inspirowali, nie wiem, powstańców kościuszkowskich, czy powstańców listopadowych? Czy były tutaj gdzieś ta ciągłość tych tradycji?
Uważam, że wszystkie powstania, które były po Konfederacji Barskiej, czy to insurekcja kościuszkowska, czy powstanie listopadowe, styczniowe i to późniejsze, które pamiętamy z roku 1944, czyli powstanie warszawskie, dużą część tego, co przyświecało wszystkim powstańcom, te ideały, czyli w obronie niepodległości, suwerenności, w obronie wiary, myślę, że większość wszystkich tych, którzy poświęcali swoje zdrowie, a często i życie, czerpało właśnie z inspiracji tej, która pojawiła się w XVIII wieku, w 1768 roku, czyli podczas zawiązania Konfederacji Barskiej.
Tutaj mówimy o Konfederacji Barskiej, która była sprzeciwem wobec anarchizmu, nieudolności władzy. Pan Grzegorz wspomniał, wziął ten przykład, użył przykładu Solidarności. Analogiczna sytuacja też, tak? Władza, która straciła w oczach obywateli mandat swój, tak? Czy możemy mówić o jakimś takim polskim sposobie przeżywania polityczności, tego, co polityczne, który by polegał na tym, że jest szacunek dla władzy, ale i ta władza podlega pewnym wartościom, które jest zobowiązana przestrzegać, bo jeśli nie, to my się o te wartości upomnimy.
Każda władza, niestety, jeżeli nie jest oparta na odpowiednim fundamencie, tutaj powiedzmy etyki na przykład chrześcijańskiej, no niestety ulega zdeprawowaniu. I tutaj przede wszystkim propaganda państw ościennych z czasów Konfederacji Barskiej próbowała wmówić nie tylko polskim obywatelom, ale też i krajom neutralnym wobec Rzeczypospolitej, że Konfederaci Barscy sieją anarchię. A tutaj warto też przytoczyć kilka punktów z tak zwanej właśnie Konfederacji Prawowiernych Chrześcijan Katolickich Rzymskich, tak, spisanej 29 lutego 1768 roku, kiedy w kilkunastu punktach konfederaci spisali, na przykład w punkcie pierwszym, wiary świętej katolickiej rzymskiej własnym życiem i krwią obligowany jest każdy bronić. W punkcie drugim było zapisane wyraźnie: żadnych gwałtów, rabunków między katolikami, Żydami, lutrami, ani osobiście, ani przez subordynowane osoby nie powinien czynić. Więc to było jakby zaprzeczenie jakiejkolwiek anarchii. To były pewne uporządkowane działania. Wśród konfederatów byli dowódcy, tak, i marszałkowie poszczególnych oddziałów konfederackich, więc tutaj nie było mowy o jakiejkolwiek anarchii. To była tak naprawdę próba uzdrowienia sytuacji w ówczesnej Polsce, która no niestety już wtedy tą anarchią była dosyć mocno skażona i to nie była akurat, powiedzmy, przyczyna Konfederacji Barskiej, tak, tylko jakby Konfederacja Barska była następstwem tej anarchii, która zaczęła w Polsce już wtedy panować. Jeżeli obce państwa narzucają nam ustawy, polscy posłowie podejmują ustawy na Sejmie pod bagnetem rosyjskim, gdzie jest oczywistym, że nie są to suwerenne decyzje, tylko decyzje wymuszone, to już wtedy mówimy o anarchii. Więc Konfederację Barską należy traktować jako próbę właśnie zahamowania tej anarchii i przystąpienia do działań zgodnych z prawem polskim.
Czy w Konfederacji Barskiej możemy zobaczyć taki no nowoczesną myśl, że w istocie to obywatele są suwerenem Rzeczypospolitej?
Tak, zdecydowanie. Tak jak wcześniej mówiłem, 15% aktywnie Polaków uczestniczyło w szlachty, uczestniczyło w życiu społecznym i obywatele chcieli się czuć gospodarzami w tym kraju, który był rozjeżdżany przez wojska rosyjskie i wojska obce, które nie tylko rosyjskie, bo przypomnę, że Austriacy to już w 50-tych latach zajmowali nasze enklawy, Spiszu i Orawie. Prusacy gwałtownie pobierali, kradli po prostu naszych obywateli do swojej armii z terenów pogranicznych. Notabene jesteśmy w Toruniu, gdzie te tereny już cierpiały z tego powodu, że Prusacy zapuszczali się tu i bezkarnie wojska pruskie tutaj na Pomorzu kradły ludzi. Więc narastała w Polakach, w braci szlacheckiej, taka myśl, że to tak być nie powinno, że powinniśmy się sprzeciwić, a uchwalenie praw kardynalnych, czyli zrównanie praw innowierców i katolików wymuszone przez Rosjan, gdzie to w ówczesnej Europie nie miało miejsca. Nigdzie w ówczesnej Europie nie było, żeby innowiercy w kraju katolickim, protestanckim mieli takie same prawa w uczestniczenia w życiu publicznym jak protestanci. Na przykład w Wielkiej Brytanii do dzisiejszego dnia katolik nie może być premierem ani królem, czy w Danii, czy w innych krajach protestanckich, a zwyczajowo w Stanach Zjednoczonych, kraju, gdzie mieszka 30% katolików, teraz notabene drugim w historii prezydentem jest katolik. A wtedy, 250 lat temu, to była fanaberia i sprzeciw wobec tego spowodował, że Rosjanie wywieźli na Sybir jak prymasa, jak i hetmanów sprzeciwiających się temu i to dało asumpt do wybuchu Konfederacji.
Pisał Maurycy Mochnacki, że w tym czasie, kiedy się chyliła ku upadkowi Rzeczpospolita, najjaśniej zajaśniały cnoty obywatelskie. Panów zdaniem, jakie cnoty obywatelskie, które wtedy zajaśniały, jak pisał Mochnacki, historyk nasz, dzisiaj nam by się też bardzo przydały?
Ja chciałbym tutaj zacytować pewne kilka słów, zdanie, które przed jedną z bitew do swoich żołnierzy powiedział Kazimierz Pułaski. Już żeśmy dość pod uciążliwym nieprzyjaciela jarzmem jęczeli, czas by sromoty z imienia naszego zetrzeć ponure, a cudzym narodom ukazać żeśmy Polacy. My giniemy, ojczyzna żyje. My żyjemy, ojczyzna ginie. To pokazuje to poświęcenie tych, którzy uczestniczyli w Konfederacji Barskiej i z tym doświadczeniem i z tą świadomością, gdy szli do boju, wiedzieli, że jeśli podejmą walkę i poświęcą swoje zdrowie, swoje życie, być może ich synowie, ich wnukowie będą żyli w wolnej Polsce. Jeśli tego nie zrobią, Polska będzie niestety zniewolona, nie będzie miała suwerenności, tak jak to miało właśnie miejsce przez kilkadziesiąt lat w wieku XVIII. I z takim samym przeświadczeniem i z taką samą świadomością do boju szli Polacy w kolejnych zrywach i w kolejnych powstaniach w wieku XIX.
To było jedno z takich pierwszych naszych walk o niepodległość, o tożsamość i tym zagrożeniem wtedy okazała się Rosja. Ambasador rosyjski rządził się w Polsce jak niemalże władca. I zmierzam do czego? Czy ten fakt, plus Konfederacja Barska, czy ona też nam nie pomogła zdefiniować w naszej świadomości narodowej właśnie tego naszego głównego wroga, główne ryzyko, skąd może na nas przyjść. Potem kolejne powstania styczniowe, listopadowe, to cały czas jednak Rosja, Wschód.
Tak, zdecydowanie od 400 lat tak naprawdę zagrożenie dla Polski najczęściej kojarzy się ze Wschodem. Rosja miała zawsze swoje zamiary imperialne i aby je móc zrealizować, musiała zawsze wkraczać w polskie granice. Polska stała zawsze, była pewną przeszkodą, tak, do tych imperialnych zamiarów i znamy to od wieku XVII, ale też i w latach późniejszych, choćby tutaj wspomnieć Rosję sowiecką, tak, i rok 1920, kiedy bolszewicy uważali, że swoje sztandary zatknął w Madrycie czy Lizbonie. Wtedy znów Polska jako i przedmurze chrześcijaństwa, co jest tutaj też bardzo istotne, ale też jako obrońca, tak, wolności naszej i waszej, znów stanęła na przeszkodzie sowieckiej Rosji, tak wcześniej Rosji carskiej. Więc zdecydowanie to zagrożenie ze wschodu było już zdefiniowane na pewno w wieku XVII. No w wieku XVIII konfederaci barscy już w sposób taki jednoznaczny wskazali, gdzie to zagrożenie jest.
Ktoś napisał pewne takie ciekawe sformułowanie i prosiłbym panów o komentarz. Cytuję. Od czasów Konfederacji Barskiej Polacy szukają niepodległości i wolności w starciu z rosyjskim despotyzmem, a wszelkie formy współdziałania z Rosją jawią się im jako podejrzane i potencjalnie niebezpieczne. Tak reaguje polski organizm, który otrzymał w barze antyrosyjską szczepionkę.
Ja zwrócę uwagę, mieszkamy w południowej Polsce. W ciągu ostatnich 300 lat żołnierz rosyjski przez nasze lokalnie tereny był 7 razy. Jeżeli mogę, to wymienię. Wojna północna na początku XVIII wieku, czyli wojna o dominację nad Morzem Bałtyckim, która rozegrała się między Szwecją a Rosją, niestety na terytorium Rzeczypospolitej, która bezwolnie nie mogła nic z tym zrobić. Potem właśnie Konfederacja Barska. Potem były wojny napoleońskie, gdzie wojska rosyjskie maszerowały przeciwko Napoleonowi przez te nasze tereny. Potem była wojna o niepodległość Węgrów w 1848 roku, gdzie Rosjanie przetoczyli się przez nasze tereny. Potem był 1914 rok, gdzie Rosjanie szli w wojnie z Austriakami. Potem był rok 1945, gdzie rzekomo nas wyzwalali i zapanował u nas PRL. Potem w czasie tego PRL-u cały czas tu stacjonowali, ale jeszcze raz się tu przetoczyli w sierpniu 1968 roku, gdzie szli zdławić niepodległościowe, wolnościowe ideały Czechosłowacji i szli przez na nasze ziemię, przez naszą wieś jodłową wtedy też szli. Więc 7 razy, czyli średnio co 40 kilka lat oni tu aktywnie, tu na naszym terenie są i niestety ta statystyka się teraz przybliża. Te 40 kilka lat od tego ostatniego przemarszu byli i wojna na Ukrainie powinna nam uświadomić, że ten czas, kiedy statystycznie Rosjanie mogą tu się zjawić, on teraz właśnie przychodzi i musimy sobie zdawać z tego sprawę.
Ja chciałbym dodać taką jedną bardzo ważną kwestię, bo nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale dziś wszyscy wiemy, że od 22 lutego 2022 roku u naszych wschodnich sąsiadów toczy się wojna na Ukrainie. To granice, wschodnia Ukraina to granice I Rzeczypospolitej. I tam możemy upatrywać tych ideałów I Rzeczypospolitej, tej walki o wolność, tej walki o suwerenność i o niepodległość, co prawda dzisiaj walczącej Ukrainy, ale gdy popatrzymy geograficznie na mapę, to tereny, o które dzisiaj toczy się wojna, o które toczy wojnę Rosja, to tereny dawnej Rzeczypospolitej. I wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób interesują się historią, muszą zadać sobie pytanie i na nie odpowiedzieć. Czy idea pierwszej Rzeczypospolitej przetrwała? Czy idea wolności, jaką kiedyś przed kilkaset latami zatknęła na wschodzie Ukrainy, wcześniej to wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, przetrwała? Odpowiedź brzmi jedna. Tak, ta idea przetrwała, co dzisiaj doświadczamy tym, że żołnierze ukraińscy poświęcają swoje zdrowie, życie i walczą tak naprawdę o wolność i o niepodległość nie tylko Ukrainy, ale całej Europy Środkowej, całej Europy Wschodniej, a być może, nie wiemy o tym, ale być może o wolność całej Europy, tak jak w 1920 roku o wolność całej Europy walczyła Polska.
Więc może ta antyrosyjska szczepionka jest też i tam, gdzieś się w ten sposób ujawnia, o której mówił cytat przed chwilą przytoczony. Drodzy Państwo, to takie pytanie niech zostanie może w naszej dyskusji. Chcę teraz Państwa zaprosić do telefonów, do Radia Maryja. Naszych gości zapraszam na naszą antenę, naszych słuchaczy. I oto nasze numery telefonów, drodzy Państwo, a temat Konfederacja Barska, historia i aktualność. Są z nami pan Grzegorz Kita, politolog, historyk i regionalista, pan Paweł Ciszczoń, radny gminy Jodłowa, pan Grzegorz Nieradka, radny powiatu krośnieńskiego i pasjonaci historii i mieszkańcy tych terenów, gdzie te wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce. A nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja są następujące: dla Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa telefony. Zapraszamy.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatworzą. Bóg naszych ojców widzisz jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce, wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski z Warszawy. Ja bym chciał przypomnieć, właściwie powiedzieć, kiedy pierwszy Konfederator Barski zyskała popularność. To były lata, właściwie koniec lat 70., gdzie na pielgrzymce śpiewaliśmy właśnie, no, to on bardzo, bardzo bym powiedział, ta pieśń jakoś tak nas tutaj zagrzewała. Zresztą, no, w tamtym czasie no, wszystkie takie pieśni patriotyczne zyskiwały dużą popularność. Także to jest, no, jest, I warto o tym powiedzieć, żeby jednak te pieśni, ja wiem, czasami nawet weszły też i do, ja wiem, czy do kanonu, czy do repertuaru, powiedzmy, jakichś w szkołach podstawowych, średnich, to już nie mówię, że całą wszystkie 14 zwrotek, ale żeby powiedzmy dwie, trzy, żeby tak na przykład zapamiętać, no, na przykład chociażby ze skowronkami staliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy i tak dalej.
Co było takiego w pieśni Konfederatów Barskich, że ona was wtedy zagrzewała? Pan o tym wspomniał.
Tak.
Co takiego tam było w tej pieśni, w tym hymnie?
No tam właściwie, tam na przykład ta zwrotka nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, ani słodują żadnej świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli werbunek na jego żołdy. No to sama treść po prostu. Sama treść była, albo tam jeszcze była taka zwrotka dodana zresztą, Wszechmocny Boże Ojcu, naszych Panie, w Tobie nadzieja nasza i odwaga, o łaskę Twoją, o swe zmartwychwstanie, lud Twój Cię błaga. No, także to są piękne słowa. Także ja tylko tak przypominam, gdzie ta pieśń została tak mocno rozpropagowana i przypomniana. I to wszystko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Panowie, ten głos pana Janusza tak podsunął taką myśl, że te treści Konfederacji Barskiej, o tym mówimy, tu pan Janusz wspomniał, one jego osobiście ożywiały. Mówił o tym hymnie na przykład. Tak?
One ożywiały, ja już wspomniałem o Karnawale Solidarności. Ja kiedyś słuchałem wywiadu profesora Nowaka, który popełnia właśnie dzieła historii Polski, kolejne tomy wydaje, znakomita postać, który przypomniał rok właśnie 80. Mówił, kiedy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie cały uniwersytet na spotkaniach śpiewał właśnie, NZS śpiewał ten hymn Konfederacji Barskiej. Wśród tych śpiewających mówił, byłem ja, profesor Nowak mówił o sobie, byłem ja i był też i Adam Michnik. Także ta pieśń łączyła wszystkich wtedy właśnie, którzy chcieli właśnie wolności. Potem te losy tych ludzi różnie się potoczyły, no ale to jest taki, jak to wtedy się to działo, to jest dziś taki fundament, do którego możemy się jakoś odnieść. Pytanie, czy oni dalej czują tą właśnie te słowa z tej pięknej pieśni Konfederatów autorstwa Juliusza Słowackiego w połowie XIX wieku, gdzie hymn Konfederatów w poemacie ksiądz Marek, o księdzu Marku Jandałowiczu, duchowym przywódcy właśnie Konfederatów w barze, włożył właśnie tą piękną pieśń, która w tym wykonaniu takim podniosłym chwyta za serce i chwyta za duszę. Niesie tak na skrzydłach husarii Polaków ku wolności.
Ja podzielę się też może taką swoją prywatną refleksją związaną właśnie z pieśnią Konfederatów Barskich, bo to jest pieśń, która ma niezwykłą wymowę i patriotyczną, i religijną. I ona zawsze towarzyszyła Polakom w takich ważnych chwilach, no choćby tutaj wspomniane czasy komunizmu, kiedy no nie było popularnym wykonywać tego rodzaju pieśni, ale ja również tutaj chciałem przytoczyć lata 2010-2015. Ja studiowałem w Krakowie na Politechnice, pół roku po tragedii smoleńskiej uczestniczyłem w swojej pierwszej miesięcznicy pod Wawelem. Później już uczestniczyłem oczywiście co miesiąc w tych uroczystościach i pamiętam, że co roku właśnie w rocznicę tragedii smoleńskiej w Krakowie przechodziliśmy ze Związkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Oni mieli swoje własne nagłośnienie. No byliśmy po prostu taką zgłoszoną manifestacją, ale właśnie towarzyszyła nam pieśń Konfederatów Barskich. Przechodziliśmy od rynku w Krakowie aż pod Wawel i tam oddawaliśmy hołd Lechowi Kaczyńskiemu, parze prezydenckiej i właśnie też z tą pieśnią na ustach. Szliśmy do Krzyża Katyńskiego, który ma też swoją niezwykłą wymowę, został ustawiony pod Wawelem i później wychodziliśmy na wzgórze Wawelskie. Więc to były też takie czasy, kiedy z takim pewnym i wzruszeniem, i podniosłością, i dumą, ale też z troską o ojczyznę, właśnie z tą pieśnią na ustach szliśmy.
Już odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja mam na imię Walenty i dzwonię tutaj z Wielkopolski. Chciałem przypomnieć, że Wielkopolska też brała udział właśnie w Konfederacji Barskiej, bo nie została wymieniona. Może dlatego, że województwo okaliskie bardziej brało udział, a poznańskie wspierało materialnie Konfederację. No i chciałbym tu przypomnieć że po prostu rzeczywiście szlachta przede wszystkim brała udział, ale także mieszczanie, w mniejszym stopniu chłopi, bo takie postacie chciałbym przypomnieć jak Antoni Morawski z Gniezna, mieszczanin, czy Walenty Szczygieł z Pystr. I no, magnaci faktycznie tak przynajmniej w Wielkopolsce, jak Piotr Paweł Sapieha z Radlina, Kuźmina i Wielenia, trochę się tak kryli za szlachtą, dawali nam mszę za Barżan, ale sami się nie angażowali. I to dlatego, że tam były różne takie układy faktycznie rodowe i no, w przeciwieństwie do tego Piotra Pawła Sapiehy, jego siostra Katarzyna Sapieżyna na przykład, która była właścicielką dóbr Cieszków już za granicą na Śląsku, no, przyczyniła się w dużym stopniu do zawiązania tej pierwszej konfederacji wojskowej, bo wtedy Wojsko Autorementu Narodowego wypowiedziało posłuszeństwo królowi i Rosjanom. A potem dopiero była ta konfederacja drobnoszlachecka z Ulejskim, Malczewskim czy tam Gogolewskim i oni faktycznie no, dosyć dzielnie walczyli, bo były tam bitwy pod Kołem, pod Pyzdrami, pod Chełmem, pod Pyzdrami, pod Kościelną Wsią. I to się działo na terenie województwa kaliskiego, które sięgało kiedyś tam aż za Gniezno, bo dopiero w 1768 roku faktycznie król Stanisław August utworzył województwo gnieźnieńskie, które przetrwało do rozbiorów, a tak to było województwo kaliskie od granicy ze Śląskiem do Pomorza prawie, do Kujaw. Mhm. Także no oczywiście inne tereny Rzeczypospolitej też brały udział jak najbardziej, to się zgodzę, ale no chciałbym odesłać tych, którzy są zainteresowani Konfederacją w Wielkopolsce do pracy pana Wacława Szczygielskiego, Konfederacja Barska w Wielkopolsce. To tyle i dziękuję.
A panie Walenty, a pan, widząc, że tak się pan interesuje tym tematem, czy pan mógłby jakoś wskazać, czy miało to potem wpływ na potem dalsze walki niepodległościowe na Wielkopolsce, czy pielęgnowanie tego ducha niepodległościowego, już kiedy dokonały się zabory?
No,
czy był jakiś wątek ciąg dalszy?
Niestety nie potrafię za dużo powiedzieć. No, w czasie moich studiów na przykład, no to byłem w opozycji do rządów komunistycznych, ale prawdę mówiąc w takie środowiska patriotyczne wszedłem dopiero jak zacząłem pracować w Poznaniu po studiach. Wtedy się bardziej w duszpasterstwie obracałem i tam te echa konfederacji były, ale no, na pielgrzymkę po raz pierwszy poszedłem już 6 lat po studiach. Także że już no, słyszałem o tej pieśni konfederatów i faktycznie też no, z Radia Maryja dowiedziałem się o tym, jak ustosunkował się do Konfederacji Adam Mickiewicz, ale no nawet miałem pradziadka powstańca wielkopolskiego i jednego mojego dziadka brata, ale no
to już inne lata, inne wątki
nawiązywali do tej Konfederacji.
Rozumiem. Dziękuję bardzo panie Walenty za ten głos cenny. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Tutaj panowie głos z Wielkopolski.
Jak mówimy właśnie o Wielkopolsce, no to pragnę przypomnieć, że powstanie wielkopolskie jedno i drugie z 1807 roku, potem 1918-19, który skuteczne powstania, które dało, jedno przepędziło z Prusaków i drugie też dało. Wielkopolska przyłączona została na początku do Księstwa Warszawskiego, a potem do odrodzonej Rzeczypospolitej. Potem w Wielkopolsce w XIX wieku, którym Polacy się organizowali, gdzie polskość przetrwała w formie takiej gospodarczej. Przypomnę postać Segierskiego, księdza Piotra Wawrzyniaka, którzy działali na tle, na niwie gospodarczej. I na przykład polskie banki wielkopolskie były tak dobre, że Niemcy w nich lokowali i pożyczali, bo mieli, Polacy mieli lepsze warunki. I Wielkopolska była tak zorganizowana, o czym mówi notabene film nakręcony w czasach komuny, notabene najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, gdzie pokazane właśnie jest takie działanie organiczne, gdzie Polacy potrafili się zorganizować tak, że byli tam liczącą się siłą gospodarczą, którą musieli się Niemcy, Prusacy musieli się liczyć. Przypomnę, jeżeli mówimy o Gnieźnie, no to w okolicach Gniezna jest miasteczko Września, gdzie był strajk przeciwko przymusowej nauce religii w języku niemieckim. Także Wielkopolska naprawdę wpisała się w to dziedzictwo walki o niepodległość Rzeczypospolitej. Wielkopolska jest kolebką narodowej demokracji, więc na pewno Wielkopolska ma bardzo znaczący udział w tym dziele, że istniejemy jako Polska, jako Polacy.
Tak. Ja panu Walentemu chciałbym bardzo podziękować za głos i za przypomnienie tego, że na terenach dzisiejszej Wielkopolski Konfederacja była, istniała i odcisnęła swoje piętno. To bardzo ważne, że ci, którzy obecnie mieszkają w Polsce i mają wiedzę na temat tego, że to na ich terenie, być może po sąsiedzku w miejscowości, czy w tej miejscowości, w której mieszkają, Konfederacja Barska była, że tutaj walczyli w Polacy o wolność, o religię, o suwerenność Polski. To trzeba zaznaczyć bardzo ważną kwestię, o której wspominał kolega Grzegorz kilka minut temu, że Konfederacji, w czasach Konfederacji Barskiej zawarto 66 i one skupiały szlachtę polską w różnych częściach ówczesnej Rzeczypospolitej, począwszy od Ukrainy, późniejszą Małopolskę, dzisiejszy Śląsk, Wielkopolskę, Mazowsze, Litwę, więc Konfederacja Barska to nie tylko część Polski wschodniej, ówczesnej, czyli Ukraina dzisiejsza, czyli Bar, ale to również miejsca, które w dzisiejszej Rzeczypospolitej są, takie jak Podkarpacie, my jesteśmy akurat z Podkarpacia, ale to również Małopolska, takie miejscowości jak na przykład Kraków, Tyniec, czy też Jasna Góra na Śląsku, która była tą twierdzą, gdzie konfederaci bronili się najdłużej, więc cała Polska ówczesna była zaangażowana w Konfederację Barską i obronę tego, co było według tych, którzy zawiązali Konfederację, czymś najważniejszym, czyli obrona wiary i obrona wolności.
Tak, przy głosie pana Walentego, tak mi się taki wątek jeszcze skojarzył. Wielkopolska nam się kojarzy z pracą taką organiczną. Tutaj pan Grzegorz wspomniał, to najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, a więc zakładamy banki, spółdzielnie i tak dalej, spółdzielczość i tak dalej, tak? Tymczasem Konfederacja Barska gdzieś chyba się lokuje w tym nurcie bardziej romantycznym niż takim pozytywistycznym. Zrywy, walczymy. Nie, bo mówimy tutaj, dotykamy dwóch sposobów walki o Polskę, o polskość. I czy to się jakoś wyklucza w sprzeczności stoi, bo też nieraz Konfederacja Barska bywa czasem może tak, oprócz tego, że była przemilczana, ale też wyśmiewana jako taki nieefektywny sposób walki o polskość, no właśnie, Jak tutaj pogodzić te oba wątki, które są gdzieś też przez całą naszą historiografię też obecne? Czy walczymy z bronią w ręku, czy walczymy z ołówkiem i nie wiem, czym tam szpadlem w ręku?
Wiek XIX jest właśnie tym okresem, kiedy uzupełniały się tak naprawdę te dwa nurty. Nurt podejścia romantycznego, kojarzącego się z walką zbrojną, ale też i nurt pozytywistyczny. Tak? Wydaje mi się, że tutaj nie ma sprzeczności pomiędzy tymi dwoma nurtami i tutaj należy jakby próbować łączyć te dwie próby jakby podejścia do obrony suwerenności i niepodległości przeszłości swojej ojczyzny. Każdy z nas posiada pewne predyspozycje, tak? Ktoś czuje się znakomitym żołnierzem, więc sięga po broń i realizuje swoje idee właśnie z bronią w ręku. Ktoś jest pisarzem, tak? Czyli literatem, malarzem i w ten sposób realizuje swoje podejście i tą dążność do odzyskania niepodległości. Więc te dwa nurty powinny się zawsze uzupełniać, w jakiś sposób też zazębiać, a nie powinny się wzajemnie wykluczać.
Mamy telefon, odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Witamy. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Oj, przerwało się nam połączenie. Prosimy o ponownie jeszcze raz połączenie się z nami na antenie Radia Maryja. Drodzy Państwo, Konfederacja Barska, historia i współczesność to jest temat naszych rozmów, do których Państwa również serdecznie zapraszamy.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, przez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Konfederacja Barska, historia i aktualność. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Bruno, zresztą się kłania. Pozdrawiam. Witam serdecznie jeszcze raz.
Witam, słuchamy, bardzo proszę.
Proszę ojca, dziękuję za wspaniały temat, interesujący bardzo, ponieważ myślę, że powinien każdego z nas, każdego mobilizować do tego, by być człowiekiem wiary, nadziei i miłości, by mieć tą nadzieję właśnie w Panu Bogu i właśnie walczyć o dobro, żeby zwyciężać zło dobrem właśnie. I tutaj na pewno musimy się uczyć od właśnie z historii właśnie, też pięknie, gdzie mamy wielu bohaterów i wspaniałych też przewodników z Kościoła właśnie, jak kardynał Chląd, kardynał Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i przede wszystkim święty Jan Paweł II właśnie, który o nas uczy i myślę, o nas ciągle prowadzi też właśnie i myślę, że on nas nie zostawi i będzie nad nami czuwał, chociaż na pewno czasy są też wcale niełatwe po prostu, chociaż na pewno są inne czasy niż były właśnie w historii, ale no czas jest też, czas się zmienił, realia są zupełnie inne. Też przecież świat doświadczył strasznych w XX wieku dwóch wojen światowych, ale też właśnie teraz też czasy są trudne, zagrożenia jądrowe, a przecież chyba to dzięki tylko świętemu Janowi Pawłowi II i innym jeszcze autorytetom świat nie uległ zagładzie po prostu, bo świat dysponuje takimi perfidną bronią, po prostu perfidnymi środkami do zabijania człowieka, że kraje, które te imperia właśnie, które właśnie kombinują jakby tutaj zawładnąć światem po prostu i żeby zapanować nad światem po prostu, no one są bardzo niebezpieczne i myślę, że tutaj naprawdę trzeba wielkiej wiary i nadziei, żeby po prostu nie ulec właśnie tym. Na pewno teraz Polska, no ja dzisiaj niedawno słyszałem właśnie po wiadomościach pana prezydenta Andrzeja Dudę, który właśnie mówił, że teraz w tej rocznicy 19, kiedy to przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i nawet nas zachęcał święty Jan Paweł II, ale dobrze, że nie zapomniał powiedzieć, że właśnie chodziło wszystkim świętemu Janowi Pawłowi II o te wartości właśnie, które możemy z Europy korzystać, ale możemy też właśnie jako właśnie Polacy Europie dać i światu. Ale no jak teraz po tym czasie, no to trochę wydaje mi się, że trochę idzie to w innym kierunku po prostu i wydaje mi się, że można przynajmniej odnieść wrażenie, że druga wojna światowa się chyba jeszcze nie zakończyła po prostu, że dzieją się rzeczy bardzo dziwne po prostu, no i świat jest po prostu w dużym zagrożeniu, w dużym niebezpieczeństwie. No i teraz myślę, że my musimy jako Polacy po prostu sami też się jednoczyć oczywiście, ale no teraz są trochę inne czasy, świat jest bardziej otwarty, ale my też nie zawsze umiemy się otwierać i świat nie zawsze się umie się otwierać. Jest wiele zagrożeń po prostu, bo oczywiście my jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO, no ale te organizacje też po prostu nie zapewniają nam pełnego bezpieczeństwa, pełnej gwarancji.
Wolność nie jest dana nam raz na zawsze, to tak z tego pana wypowiedzi, tak to można by chyba tak streścić.
Nie dokładnie jest to, tak to jest właśnie i trzeba po prostu naprawdę umieć pewne rzeczy zrozumieć, odkrywać i dzielić się tym, ale też nie można tracić nadziei. Zawsze ta nadzieja powinna być Panu Bogu. Tak jak przecież to, tutaj też była mowa też o tym, że no, są pewne analogie i tak dalej, ale właśnie przede wszystkim w 20 roku ten cud nad Wisłą właśnie, no to była właśnie rzeczywiście no wielka mobilizacja naszego narodu w wierze, ale i nie tylko, ale właśnie tutaj wielka modlitwa, wielka wiara i miejmy nadzieję, że Ukraińcy też będą mieli tą wielką wiarę i mają tą wielką wiarę i Matka Boża też ich obroni po prostu, ale też właśnie myślę, że musimy wsłuchać się głos, no mi się wydaje, że trochę to jest głos taki trochę wołujący na pustyni, czyli głos papieża Franciszka właśnie, który zachęcał właśnie do rozbrojenia, do tego, żeby się ludzie miłowali, otwierali się na inną miłość, na inną ekonomię, na tą Bożą ekonomię miłości właśnie, żeby się nawracali właśnie. Tutaj wydaje mi się, że to jest chyba jedyna szansa, bo ten świat idzie w bardzo złym kierunku po prostu, bo te zbrojenia...
Panie, rozumiemy pana tutaj głos dobrze, bo tak jeszcze możemy te różne bolączki świata do końca jeszcze do rana wymieniać. Ale dajmy głos naszym gościom, dobrze?
Tak, dobrze. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, panie Brunonie. Panowie, no właśnie jak z tą wolnością jest. Nie za raz na zawsze.
Pozdrawiamy pana Brunona. Tak, o tym mówił święty Jan Paweł II w swoich przemówieniach, między innymi do Polaków podczas wizyt papieskich w Polsce. Wolność nie jest dana nam raz na zawsze. O wolność musimy walczyć. czy to w takim, czy innym rozumieniu tego słowa. Kiedyś walczono o wolność czynem, zbrojnie, dzisiaj musimy o tę wolność walczyć przede wszystkim słowem. I dziś o wolność, co jesteśmy ostatnio świadkami różnych wydarzeń, które chcą świętego Jana Pawła II w jakiś sposób negatywnie przedstawić. My właśnie dzisiaj powinniśmy walczyć o tą wolność, ale o wolność w rozumieniu takim, jak nas uczył właśnie święty Jan Paweł II, czyli przede wszystkim w obronie tego, co przekazywał nam jako spadkobiercom swoich idei, swojej wolności, ale w walce pokojowej. Ja chciałbym też zauważyć jedną bardzo ważną kwestię, ten testament, który nam zostawiła Konfederacja Barska. Jeśli Rzeczypospolita Polska jest upadlana, upokarzana, to my powinniśmy i musimy walczyć o jej dobre imię i tak samo powinniśmy walczyć o dobre imię świętego Jana Pawła II, który, bez którego myślę, że wolnej Polski po 89 roku by nie było.
Ja bym oddał głos jeszcze naszemu największemu wrogowi. Pan generał, gubernator Generalnego Gubernatorstwa Hans Frank, który pod koniec swojego niezbyt chwalebnego życia nawrócił się, wyspowiadał się i zostawił po sobie pamiętniki, które można dziś przeczytać. W jednym zdaniu tam napisał, że takie coś, ja nie cytuję dokładnie, ale sens spróbuję. Kiedy już wszystkie światła zgasły dla Polski, pozostał tylko jej duch i ta z Jasnej Góry. Więc ta siła nadprzyrodzona jest tak w Polsce silna, że nawet widzą ją najwięksi nasi wrogowie i oni to dostrzegają i w pewien sposób, na swój sposób to cenią. Więc dlaczego my mamy się, uzupełniając to, co Paweł powiedział o świętym Janie Pawle II, dlaczego my Polacy mamy się tego pozbywać, mamy się pozbawać tej naszej tożsamości, to co nas czyni z nas Polakami. Bo jak to powiedział poeta, bo tylko pod krzyżem i pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.
Czyli atak na świętego Jana Pawła II jest też atakiem na naszą wolność. Tak można też to sformułować, tutaj to co pan Paweł powiedział innymi słowy.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że wolność należy traktować jako zadanie i tego uczył nas święty Jan Paweł II. Z drugiej strony mamy głosy wolności rozumianej jako tak zwane rób ta, co chce ta, tak? Znamy to z różnych medialnych wypowiedzi, a to jest jakby zaprzeczenie wolności, bo wolność to jest szacunek nie tylko do siebie samego, do swojego narodu, ale szacunek również taki bezpośredni do drugiego człowieka, czyli my, wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się zniewolenie drugiego człowieka. I tutaj zawsze tą granicę trzeba mieć na uwadze, trzeba być w jakimś sensie wrażliwym też na wolność swoją, własną, ale też na wolność tego drugiego człowieka, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby.
Ja chciałbym tak dodać jedną bardzo ważną kwestię. Tutaj kolega Grzegorz powiedział słowa, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Mamy wspólnego przyjaciela Stefana z Katowic, pozdrawiamy, jeśli słucha. Jest niewierzącą osobą, ale gdy się spotykamy i rozmawiamy ze Stefanem, to on pomimo tego, że jest niewierzący i jeśli jesteśmy w jakichś miejscach świętych, to wchodzi do kościoła z nami i po wyjściu z kościoła zawsze mówi tak: wiecie co, chłopaki, gdyby nie to, że Polska jest chrześcijańska, gdyby nie to, że Polska jest katolicka i dzięki temu, że ten katolicyzm jednoczył Polaków podczas ciężkich chwil, to Polski by dzisiaj nie było.
To mówi jako osoba niewierząca.
Dokładnie.
Mamy telefon, panowie, kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z diecezji tarnowskiej.
Witam, panie Krzysztof.
Mam taką problem właśnie związany z Konfederacją Barską prawdopodobnie. Chodzi mi o nazwisko Mariankowski, bo wcześniej imię Maria było dosyć rzadko właśnie nieużywane poza książęcymi, że tak powiem, rodami sprowadzanymi tam z Niemiec i Węgier.
Nazwisko Mariankowski, panie Krzysztofie?
Tak, tak, tak. I prawdopodobnie ja doszedłem w genealogii tam do 1670 lat i dalej mam problem. I prawdopodobnie, z tego co wiem, raz słyszałem, że konfederaci barscy byli również nazywani Marianami. i chciałbym tu właśnie sobie jakoś potwierdzić to, bo prawdopodobnie jakiś potomek męskiej linii został z pogromu ocalony i stąd przybrał prawdopodobnie imię Mariankowski, bo wcześniej przez YJ, przez J, teraz przez I krótkie, to wszystko jeden pion z jednego miejsca, tam z okolic niedalekich Częstochowy się wywodzi ten ród, a Radomsko-Gidle, Dodrąb. I chciałbym, czy mógłbym jakieś potwierdzenie otrzymać, bo wszyscy w większości to żołnierze, albo lekarze, albo leśnicy.
Czyli to, panie krzywe, że byli nazywani Marianami Konfederaci Barscy, to jest takie sedno pana pytania, tak?
Tak, czy to jest to.
Rozumiemy. A więc posłuchajmy naszych gości. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście, znaczy ja nie spotkałem się w opracowaniach, z których korzystałem, z takim określeniem, ale pewnie należy tutaj w jakimś sensie szukać nawiązania właśnie do Maryi, bo to było jakby naczelne hasło zawołania konfederatów barskich, czyli właśnie Jezus Maryja i Maryja jako królowa Polski była tą opiekunką konfederatów barskich.
Zresztą
ryngrafy oczywiście, Boże, tak, no jednoznacznie kojarzą się z Konfederacją Barską, a ten ryngraf właśnie z Maryją na piersi nosili barscy rycerze. Myślę, że tutaj też można nawiązać do sodalicji mariańskiej. Być może też to miał nasz słuchacz na myśli, bo rzeczywiście sodalicja, która powstawała również w jakimś sensie łączyła tą patriotyczną część polskiej szlachty, no, która wyznawała właśnie te wartości i zawsze ta Maryja była taką najważniejszą osobą dla konfederatów barskich.
Jeżeli mówimy o nazwiskach, to całkiem wątek poboczny powiem. Ja kiedyś rozmawiałem z historykiem z terenów Słowacji. To były wtedy, w czasach Konfederacji, to były ziemie korony świętego Stefana, władcy Węgier, pod panowaniem Habsburgów. To on mi zwrócił uwagę, że u nich tam na terenie wschodniej Słowacji jest bardzo dużo nazwisk konfederat, które nie mają nic wspólnego z językiem słowackim ani węgierskim. I to są właśnie potomkowie konfederatów, którzy przekroczyli granicę kordon ówczesny Rzeczypospolitej i się tam osiedlili na terenach ówczesnych górnych Węgier. I to nazwisko konfederat tam funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
No, ciekawe. Mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę. Halo?
Halo, jestem już na antenie.
Już pani na antenie, tak? Witamy na antenie. Pani imię?
Tak, no to właśnie chciałam mówić. Mogę?
Proszę mówić, słuchamy panią.
Szczęść Boże, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chyba się cud wydarzył, że dostała akuratnie, Konfederacja Barska dostała się na antenę naszego świętego radia. Chciałam pogratulować, ale żeby to tak było, jeszcze jak się to mówi, szczęśliwie, bo to nasz jednak Pan Bóg i jest nad nami. Ja myślę, że teraz w odpowiednim czasie, jeżeli by tak Polska się połączyła, ale to nie jest takie proste, bo jest straszny świat podzielony, a w Polsce też nie wiadomo, kto kim jest i jak to jest. Ale ja myślę, że Pan Bóg nam dopomoże, jeżeli się trochę opamiętamy. Musimy uklęknąć na kolana i rzeczywiście zadbać o ojczyznę naszą. Janina z Podkarpacia, szczęść Boże Wam życzę. Bardzo Cię ucieszyłam. Nie mam słów. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Janino. Dziękujemy za Pani telefon. Panowie, tutaj Pani Janina tak zainspirowana była tą jednością, która wtedy pojawiła się. Tak rozumie głos Pani Janiny w Konfederacji Barskiej i ta jedność bardzo się marzy Pani Janinie.
Dziękujemy Pani Janinie, naszej rodatce z Podkarpacia, za ten głos. I ja to powiedziałem już wcześniej, że bądźmy dobrej nadziei. Jeżeli w roku 1980, w czasach Karnawału Solidarności, ówczesny dzisiejszy profesor Andrzej Nowak i raz wspólnie z Adamem Michnikiem śpiewali hymn Konfederatów Barskich, no to jest ta idea, która może, bądźmy dobrej myśli, że kiedyś to się odrodzi w nas, Polakach.
To jest też wielka praca i wysiłek nas wszystkich jako społeczeństwa, żeby też próbować się jednoczyć wokół pewnych idei, tak? I to nie tylko na takim etapie rozwoju naszego społeczeństwa, kiedy czujemy pewne zagrożenie, bo my Polacy rzeczywiście mamy taką skłonność do jednoczenia się w chwilach trudnych, tak? Czy to śmierć Jana Pawła II, czy mówiliśmy wcześniej na antenie telewizji Trwam, czy to tragedia smoleńska, czy wcześniej karnawał Solidarności, ale też i solidarność z robotnikami mordowanymi podczas stanu wojennego, prawda? Wtedy potrafiliśmy się solidaryzować jako społeczeństwo wokół pewnych idei, czuliśmy pewne zagrożenie, tak? Warto byłoby rzeczywiście popracować nad tym, żebyśmy jako społeczeństwo potrafili się skupić wokół pewnych wartości i tutaj w jakimś sensie to jest chyba też Boże działanie, że atak na Jana Pawła II spowodował jednak takie ponowne zjednoczenie się Polaków, bo od chwili jego śmierci no minęło już wiele lat, prawda, od roku 2005 i miałem takie wrażenie, że powoli gdzieś tam ta nauka Jana Pawła II przestaje być ważna dla wszystkich, szczególnie dla młodych pokoleń, które świętego Jana Pawła II nie pamiętają, prawda? Więc to jest też wielka rola nas, jako tego pokolenia, które uważa się za pokolenie świętego Jana Pawła II, żebyśmy też tą jego naukę nie tylko przekazywali młodszym pokoleniom, ale sami nie użyli, bo tak naprawdę wiarygodni stajemy się wtedy, kiedy sami wdrażamy w życie ideały i nauki, które święty Jan Paweł II nam wykładał.
Konfederacja Barska, historia i aktualność. Tak brzmi temat rozmów niedokończonych dzisiejszych. A my odbieramy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Czytałam utwór Adama Mickiewicza poświęcony Konfederacji. Chyba to była pierwsza część tylko, to był niedokończony. I ja zastanawiam się, dlaczego Adam Mickiewicz nie dokończył. Bo to mnie bardzo zafascynowało, te zbiórki i schadzki i ta konspiracja tam w okolicach Krakowa i gór. Chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Barbara z Torunia.
Dziękujemy Pani Barbaro. Pytanie takie bardzo literaturoznawcze. Nie wiem, czy panowie tak są w literaturze zakorzenieni.
To bardzo trudne pytanie. Postaram się odpowiedzieć w sposób na tyle, na ile będę mógł. Dlaczego nie został zakończony? Bo myślę, że ta wolność o niepodległość, o suwerenność Polski to ciągle nie jest sprawa zakończona. Pomimo tego, że jesteśmy krajem niepodległym i suwerennym, my ciągle musimy o tą wolność walczyć. Tak jak walczyło pokolenie Adama Mickiewicza w XIX wieku, walczyły kolejne pokolenia w XX wieku, tak my, spadkobiercy wszystkich tych, którzy kiedyś poświęcali swoje zdrowie i życie, musimy dzisiaj walczyć i ta sprawa, ten poemat czy wiersz niedokończony, my musimy go dokończyć. Nie słowem, ale czynami, poprzez nasze działanie. Często mówi się, że w niektórych miejscowościach, mniejszych lub większych, nie ma osób, które zainteresowałyby się i przekazywałyby wiedzę o tym, co działo się 10, 15 czy 250 lat temu. Miejmy nadzieję, że w przyszłości pojawią się i będą osoby, które przekazywać wiedzę o tym, co było kiedyś, 3 wieki temu. Takie osoby będą i będą uświadamiać pokolenia następne o tym, co w życiu Polaka jest najważniejsze, czyli wiary chrześcijańskiej, niepodległości Polski, żebyśmy cały czas te nowe pokolenia, które będą po nas przychodzić, zadaniowali, żeby kolejne pokolenie było tym kolejnym szczeblem, punktem w dalszym rozwoju Polski.
A ja tak do pani Barbary dopowiem jeszcze, jeśli pani może to sobie zapisać, to bym poprosił, żeby teraz wziąć jakiś ołówek i kartkę. Znalazłem taką pozycję, może to pani też pomoże odpowiedzieć na to ten pani dylemat. Mianowicie jest taki artykuł pod tytułem Konfederaci Barscy w twórczości Mickiewicza. Konfederaci Barscy w twórczości Mickiewicza, autor Z, imię, inicjał pierwsze i litera imienia Stefanowska. I to jest artykuł, który jest w książce, a książka nazywa się Przemiany tradycji barskiej. przemiany tradycji barskiej i autorstwa właśnie tejże właśnie pani Stefanowskiej. Kraków, rok 1972 był wydana ta książka. Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza, Z. Stefanowska. To jest taka może jeszcze sugestia dla pani Barbary. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Witamy w Radio Maryja. Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Już witamy na antenie. Pani imię?
Bernadetta.
Witamy pani Bernadetto i słuchamy uważnie.
No ja tutaj chciałam się odnieść do pierwszej sprawy, a mianowicie patriotyzm. Otóż ja należę do roczników tak zwanych powojennych i jesteśmy najszczęśliwszymi rocznikami, ponieważ mieliśmy jeszcze szczęście być uczeni często przez nauczycieli, profesorów sprzed wojny. Ale ci, którzy pochodzili tak jak ja z ziemiaństwa, mieli szczęście, że przekazywali to nam nasi przodkowie. Ja tylko wspomnę, że najstarsza siostra mojej babci to rocznik 1884. I ja jako małe dziecko wychowywałam się przy niej, przekazywała mi wszystko to, co i babcia także, chociaż babcia była dużo młodsza, było jeszcze wciąż w tamtych czasach, bo przecież to były osoby, które pamiętały zabory, pierwszą i drugą wojnę światową. Niesamowity materiał przekazywany, historyczny. A teraz z drugiej sprawy. Tutaj pan przed chwilą powiedział, że Jan Paweł II namawiał nas do wejścia do Unii. Ja mam nagrania wszystkich jego wystąpień, przepraszam, homilii, kazań. I okazuje się, że tam nigdzie nie ma, że nas namawia. Oczywiście puszczono to w etar, takie sformułowanie, no bo Jan Paweł był potęgą, jeśli chodzi o wzór dla nas. I mówił często o tym, ale były słowa takie. Polska nie musi wchodzić do Europy, bo jest w niej już ponad 1000 lat. Albo Polska odegra w Europie wielką rolę powracania do korzeni chrześcijańskiej Europy. Tej Europy, która po prostu odeszła. Zresztą pamiętamy to słynne powiedzenie, córo coś, do Francji, prawda, najstarsza córo coś ty zrobiła ze swoją wiarą. To są tylko takie migawki. I jeszcze jedna sprawa. Proszę państwa, w czasie komuny, właśnie, moje dzieciństwo, młodość minęła w czasie komuny, ale jeżeli ktoś tam mówił, że nie wolno śpiewać tego czy takich pieśni, ja w liceum śpiewałam. Wtedy jeszcze były stare programy, a więc w liceum była plastyka, muzyka. I kiedy była rocznica omawiana na historii powstania, bo w podręcznikach o powstaniach było i to dość dokładnie, to wtedy śpiewam odnośnie pieśni właśnie te patriotyczne. Tak się składa, że mój teść, Wielkopolanin, nawet był odznaczony medalem, to już późniejsze czasy oczywiście, za udział w powstaniach i tam w działalności właśnie na rzecz ojczyzny. Pan tutaj przed chwilą powiedział, że o wolność trzeba walczyć. No, przykro mi powiedzieć to, co już kiedyś do takiego wniosku doszłam. Kiedy u nas mówiono, że zachwycywano się, że odzyskaliśmy wolność, to czy myśmy ją rzeczywiście odzyskali? Ja myślę, że teraz, patrząc na to, co wyprawia z nami ta Unia, tak zwana WL Niemcy, po prostu, czy my jesteśmy jeszcze wolni? Tym bardziej, jeszcze jedna powiem. To, co mówią mądrzy ludzie i mówili to w starożytności. Każde ustępstwo jest krokiem do przegranej, a my ustępujemy i ustępujemy bez przerwy. Tłumaczymy się. Każde, nawet zarządzenie musi być po prostu z Unią tam zgłoszone i tak dalej. No to co to jest za wolność? Może się to tylko przepoczwarzyło wszystko. I jeszcze jedna sprawa. Wspomniane jest, że na pewno będą pokolenia, że musimy walczyć o tą wolność. Takich prawdziwych Polaków, którzy siedzą tutaj i nie gonią tylko za pieniądzem, służąc obcym, to myślę, że jest niewielu w tej chwili. Przykro mi to mówić. Ja sama uczyłam, bo jestem pedagogiem, uczyłam w różnych szkołach, ale nie bałam się narażać na to, że śpiewaliśmy nawet wszystkie patriotyczne pieśni, łącznie z tym Boże coś Polska. I jeszcze jedno wspomnę. Mimo, że była komuna, proszę kochani, w kościele moim parafialnym, jak były zaduszki, to czczono wszystkich, którzy polegli w walce o Polskę. Wystawiony był symbolicznie katafalk pod biało-czerwoną flagą. Zapalano znicze wkoło niego, bo nie można było zapalić znicza gdzieś, prawda, tam na Kresach czy w obozie jakimś byłym. Także wtedy chyba więcej nawet było patriotyzmu w pewnej części ludzi, bo inni poszli, prawda, za błyskiem czerwonej gwiazdy. Także to tyle chciałam powiedzieć, ale te roczniki, jeszcze te wczesne powojenne i te przed zmianą, tak zwaną reformą pana Busta, co tak porozwalał te szkoły, no przepraszam za kolokwializm, to po prostu na nich jeszcze można by się było oprzeć. Ale ci, którzy postawili wolność i znak równości, dorabiaj się, na tych nie liczyłabym. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję. Więcej takich audycji. Bóg zapłać.
Bardzo Pani również dziękujemy. Pani Bernadeta, Bóg zapłać. Panowie?
Pani Bernadeta tutaj poruszyła, bardzo dziękujemy jej za ten głos. Właśnie taką domenę z każdych czasów, że dzisiejsi młodzi to są tacy już inni, źli, gorsi, może ich ideały są już inne jak nasze. Myśmy walczyli. No i rzeczywiście, to Pani ma rację, że w tej starej, nawet tej komunistycznej szkole, gdzie byli ci profesorowie po wojnie II światowej, te wartości patriotyczne były przekazywane i ta szkoła nawet w czasach stalinowskich potrafiła, pomimo walki oficjalnej władz z Kościołem, ta stara kadra pedagogiczna potrafiła te wartości przenieść. Ale ja bym z drugiej strony nie był taki pesymistyczny. Pani Bernadetto, my zapraszamy ze swojej strony na 11 listopada do Warszawy na Marsz Niepodległości, gdzie kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przeważnie młodych, biało-czerwonymi sztandarami, wznosi patriotyczne hasła. Druga z praca o podstaw, kult żołnierzy wyklętych. Przecież to nie jest zadekretowane z góry, że to mamy świętować. Ta inicjatywa odrodziła się od dołu. Pamiętaliśmy lokalnie o naszych bohaterach, którzy walczyli z systemem komunistycznym. I ludzie młodzi to podjęli. Ludzie młodzi dziś o żołnierzach wyklętych pamiętają głównie ludzie młodzi. Ideowi ludzie młodzi, którzy, jak pani mówi, ganiają za pieniędzmi, no bo to trzeba rodzinę utrzymać, trzeba rachunki zapłacić. I to nie jest złe, tylko żebyśmy mieli odpowiednią perspektywę. Dzisiaj powstają książki, ja nie chcę tych książek reklamować, ale o endecji. Endecja, która miała za zadanie właśnie zarabianie pieniędzy, ale żeby to zarabianie pieniędzy było u nas, w Polsce, żeby te pieniądze były w obiegu polskim, a nie żebyśmy pracowali na przykład tylko i wyłącznie dla zagranicznych korporacji, które nas eksploatują i te zyski z tych korporacji idą właśnie za granicę. I tu jest dla nas praca, żebyśmy pracowali, zarabiali na siebie, ale żebyśmy mieli możliwość to robić w naszej ojczyźnie, żebyśmy nie musieli uciekać za granicę. I tu się właśnie kryje ta nasza, myślę, koledzy się zgodzą, ta praprzyczyna upamiętnienia Konfederacji Barskiej, bo nie chcemy tego robić tylko i wyłącznie dlatego, żeby pamiętać o Bażanach. Oczywiście musimy o nich pamiętać, ale żeby ci Bażanie tamtych czasów mieli przesłanie dla nas. Żebyśmy właśnie tutaj pracowali dla nas i dla Polski, dla przyszłych pokoleń, żeby ta sztafeta pokoleń, jak to ktoś mądrze wymyślił, trwała. I nie byłbym taki pesymistyczny, że to nie trwa. No może to jest trochę zaburzone, trochę inaczej to wygląda, ale bądźmy dobrej myśli.
Po raz kolejny też się przewinął wątek Unii Europejskiej, tak? Rozmawialiśmy o tym wcześniej na antenie telewizji Trwam, teraz znów ten głos na antenie Radia Maryja. Rzeczywiście daje się odczuć takie zaniepokojenie tutaj wyrażone przez panią Bernadetę, ale pewnie to jest pod jej słowami mogliby się podpisać też i inni słuchacze. Prawda jest taka, że kiedy przystępowaliśmy jako Polska do Unii Europejskiej, to była zupełnie inna Unia Europejska. Rozumiana jako Europa ojczyzn i takie było też hasło jakby założycielskie Unii Europejskiej. Ojcowie założyciele właśnie widzieli w Unii Europejskiej współpracujące ze sobą państwa, państwa niepodległe, państwa suwerenne, które są połączone systemem politycznym, systemem gospodarczym, wspierające się wzajemnie, ale jednak zachowujące swoją tożsamość. I myślę, że w kierunku takiej Unii Europejskiej powinniśmy iść. Tutaj można zadać sobie pytanie, jak wobec takich zagrożeń zachowaliby się konfederaci barscy. No pewnie nie narzekaliby, tylko podjęliby jakieś działania, żeby tą sytuację w Unii Europejskiej uzdrowić. I rzeczywiście to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mamy tam swoich przedstawicieli, więc powinniśmy tą Unię Europejską reformować na tyle, na ile jest to możliwe, ale przede wszystkim też budować naszą podmiotowość, nie tylko państwową, ale też regionalną, szczególnie we współpracy z krajami naszego regionu, Europy Środkowej, Europy Wschodniej, zacieśniać jeszcze bardziej współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale też rozwijać ten niezwykły projekt Międzymorza, który tak naprawdę już się realizuje na naszych oczach i widzimy to choćby w szeregu inwestycji, no choćby tylko infrastrukturalnych, tak? Mówimy tutaj o Via Carpatii, która na terenie Polski jest budowana, została już całkowicie wybudowana na terenie Węgier. No pewne problemy są jeszcze na Słowacji, ale cel jest taki, aby ta droga, droga życia dla wschodniej Polski połączyła Grecję z krajami bałtyckimi. Więc to jest też ta pewna alternatywa dla Unii Europejskiej, kiedy no właśnie eurokraci mogą zobaczyć, tak, że jednak Polska jest liderem w swoim regionie, że jesteśmy krajem, który będzie się liczył i to jest, myślę, że wręcz cytat też jest prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w Gruzji w 2008 roku powiedział, że jesteśmy podmiotem i nasz region będzie się liczył i oby tak było.
Jak pragnę zauważyć o nosie ojcach, Grzegorz powiedział, Unii Europejskiej założycieli. To byli praktykujący rzymscy katolicy. Robert Schuman, który jest kandydatem na ołtarze. De Gasperi i Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, którzy byli katolikami. Oczywiście z ich poglądami, jak czytałem wspomnienia Adenauera, nie wszystkimi my Polacy musimy się zgadzać, ale żeby była ta płaszczyzna dialogu. I tu właśnie Konrad Adenauer, jego postać, jego życiorys, właśnie taką płaszczyznę dialogu, współpracy między państwami, narodami Europy daje. I do tego trzeba się odnieść i wtedy Unia Europejska będzie miała ducha i ziści się to marzenie właśnie o tej wspólnej Europie, opartej na chrześcijańskich korzeniach.
Ja pragnę dodać słowa, które zostały powiedziane w 1600 roku przez Jana Zamoyskiego, a brzmią one następująco. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To od nas właśnie zależy, od pedagogów, od wykładowców akademickich, od tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mają wpływ na kształtowanie dzisiejszej młodzieży, jak będzie wyglądała przyszłość Polski. I my musimy sobie zadać pytanie, ci, którzy właśnie teraz mają wpływ na to, w jaki sposób kształtujemy naszą młodzież, aby ich uczulić i pokazać to, na co powinni zwrócić uwagę, gdy będą brać w swoje ręce stery i odpowiedzialność za Polskę. Że najważniejszym punktem i odzwierciedleniem tego, w jaki sposób będą żyć i kształtować, to najważniejsze jest to, aby Polska była na pierwszym miejscu. Na antenie telewizji Trwam mówiliśmy, że bez Boga ani do proga. I to się sprawdza, myślę, że w każdej dziedzinie życia, a tym drugim punktem jest Polska. Zgodnie z przysłowiem, jakie wszyscy w Polsce znają, Bóg, honor i ojczyzna. I takimi ideami powinni kierować się wszyscy ci, którzy mają wpływ, którzy mają kontakt z młodzieżą, aby przede wszystkim tego uczyć ich jako przyszłe osoby, które będą kierować i decydować o losach Polski.
Mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Stanisław z Podkarpackiego.
Witamy panie Stanisławie.
Dla mnie w tej dyskusji brakuje takiego przekrój, jeśli chodzi o to powstanie Konfederacji Barskiej, war społeczny, a zwłaszcza na liczniejszą chłopską. Nawet dzisiaj już to zanikło, jest rolnik. Jest pytanie. Chłop był ochrzczony. Dlaczego nie był batem? Dla pana, dla kapłana ówczesnego. I wszystkie te powstania rozbijały się o to. Bo nie pamiętam w jakiej książce, jak go zapytano, dlaczego tak Polska długo była pod zaborami. No i właśnie pytanie. A ja mówię dlatego, bo tak przeglądając, bo później była po Konfederacji Barskiej, była rebelia, powstanie w 1848 roku i też zamiast kształtować ogół społeczeństwa i budować świadomość, nie było i dlatego była rebelia. A mnie to dopnęło i zabolało raz, bo przyszła pewna pani poseł. Ja jestem Szelą. Myślę, jakim ja jestem Szelą? Jestem wierzącym, nie zrobiłem. Okazuje się, że napisałem 14 tam pism, bo było złamane prawo i wiadomo, jak sądy działają u nas w Polsce i wiem, że tego nikt nie przeskoczy, jeśli się nie buduje świadomości społecznej na ten temat. Jak jest demokracja, ja tak rozumiem, przedtem był król, dawał pieniądze czy urzędnikowi, a teraz my płacimy. I zdziwię się. Nauczycielka mówi, zawdzięczamy na przykład szkołę wójtowi. Jak zawdzięczamy? A okazuje się, że te czyny, co były zbierane, zginęła dokumentacja. No jeśli będziemy tak budować świadomość, tak samo i w sądach. Dlaczego nie ma prawa sprawiedliwego? Dlaczego nikt z urzędników, czy sędzia, czy gminny nie ponosi odpowiedzialności materialnej? Jak mamy zreformować sądy, jeśli naród nie będzie świadomy? Ja w związku z tym, że mam korzenie chłopskie, jeszcze mój pradziadek nie brał w rebelii, ale był wygnany przez pana przed Wigilią i nie miał brata ani księdza, wybudował dymną chałupę, a dzisiaj to by samobójstwa popełniali. Dziadek, była głód w Galicji, taczkami chleb, smalec i na Dunaj, żeby zarobić do Ameryki pieniędzy. I tam witali tych pracowników z Polski, tych chłopów w Ameryce i pyta się pan, że podobno tam pan wygnął chłopa, nie dał mu ani chleba wyjąć. A on mówi, że tego ojca. I tak to w tym zaistniało. I ja na przykład historii nie znam. Nie znam historii nie z mojej winy. Bo jeśli ojciec się urodził w 14 roku, co przyjechał u was z Ameryki, bo w Ameryce wziął ślub, jeśli mnie w szkole podstawowej, bo to byli tacy nauczyciele po liceum, bo 3 klasy chodziłem jeszcze boso do szkoły, co starsi, ale 3 klasy to co ja wiedziałem. Miałem bardzo dobre z historii. Później miałem dostateczne i dobre, ale co zapamiętałem z tej historii, co mnie zbulwersowało, że no Chrystus to był mitem, a był postacią historyczną nawet. I no, że Ruski nam za królewie dali Bieszczady. No to mnie zbulwersowało i zapamiętałem. W domu się nie dowiedziałem żadnej historii. Wiecie, że miałem takiego proboszcza. Do dzisiaj się tak zastanawiam, kiedy on miał godziny, kiedy zaszedłem, czy wieczorem, czy tego. On zawsze mnie przyjął. No, tam krótko było, w takim wieku byłem, no, 17 lat wiejski. I teraz mi właśnie brakuje, nawet w szkole. No teraz się poprawiło, Czarnek chce wprowadzić, są bardzo, no, po prostu z tej lewicowej grupy. Ale jeszcze tak nawiążę, bo czytam teraz, drugi raz książkę taką.
Panie Stanisławie, tylko króciutko bym prosił Panie Stanisławie o... Panie Stanisławie.
To gdzieś 10 lat temu.
Panie Stanisławie.
Pewne rzeczy nie rozumiałem, bo jeszcze to nie doszło do Polski, to gender, to wszystko, siko.
Panie Stanisławie, czy się słyszymy?
I to Halo? Jest zagrożenie.
Mam prośbę, panie Stanisławie, żeby jakoś puentę zrobić, bo żeby dać czas naszym gościom na odpowiedź. Mamy jeszcze inne telefony.
Puentę to, żeby budować świadomość i historię na prawdzie. I takim przywódcą chłopskim był Witos. Nie należy do żadnej partii, bo wiem, że opozycja postępuje jak zdrajcy. I to mam świadomość, bo należałem. Mam już 75 lat. Także tyle chciałem powiedzieć, żeby budować od szkoły świadomość i żeby ewangelizacja, tak jak święty Maksymilian robił i ojciec Ryzyk, to się podoba. Na przykład w parafia powinny być taka biblioteka, te dyskietki, to wszystko, że jest kazanie, ktoś szuka, pożycza. I to powinno być tak poukładane, jeśli chodzi o wychowanie, żeby ludzie wciągnąć to, co Kościół uczy. A tak to, no nie wiem. Ja tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Bardzo panu dziękujemy.
Przechodzę na radio.
Tak jest. Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Panowie.
Dziękujemy panu Stanisławowi za taki cenny głos. Pan też nasz rodak z Podkarpacia, tu reprezentowane jest bardzo dzisiaj Podkarpacie, widzimy. Ale odniosąc się do słów pana Stanisława, że brakuje mu kościoła, to ja przypomnę właśnie historię mojej miejscowości, Jodłowa. To było kilka lat przed Konfederacją Barską. W 1753 roku wybuchło powstanie jodłowskie. A na czym ono polegało? Że ówczesni chłopi sprzeciwili się swojemu dzierżawcy, który nazywał się, nie wiem jak się nazywał, już wyszło mi z pamięci, ale zmuszał ich do odrabiania pańszczyzny. Im się to nie podobało, odwołali się do Sądu Królewskiego i te procesy trwały dobrych kilkanaście lat, do czasów Konfederacji właśnie. I chłopi na tyle wygrali, że Jodłowa była pod koniec już przynależności do Rzeczypospolitej, była oczynszowana. W Jodłowej była zniesiona pańszczyzna. I to było właśnie na skutek tych działań ówczesnych chłopów. Panie Stanisławie, gdzie w ówczesnej Europie chłopi mogli procesować się jak równym ze swoim dziedzicem? No ja takiego państwa w ówczesnej Europie nie znam, więc tak kontekst historyczny, że to nie było do końca takie wykorzystywanie bezmyślne tych panów. Oczywiście tam było niesprawiedliwość, krzywdy ludzkie, które zawsze są, ale jeżeli porównamy to z innymi państwami, notabene w Rosji wtedy było wielkie powstanie chłopskie, notabene w Tambowie, gdzie kilkanaście tysięcy chłopów po prostu utopiono w rzece. Katarzyna II po prostu ich utopiła w rzece. A w Polsce Rzeczypospolitej chłopi się procesowali z dziedzicem przed Sądem Królewskim. Notabene tam były różne perypetie tych chłopów, bo niektórzy stracili życie za to, że tam okrutnie się obeszli z dziedzicem, ale był proces i oni ten proces wygrali, zostali oczynszowani. Także tutaj bym nie unikał takich sformułowań, że tu taka niesprawiedliwość rażąca wszędzie zawsze była. To była zawsze niesprawiedliwość, istnieje, ale trzeba mieć instrumenty i popatrzeć, jakie kto ma instrumenty do tego, żeby tę niesprawiedliwość jak najbardziej ograniczać. I w Rzeczypospolitej wtedy były te instrumenty, czego przykładem jest ta sprawa, o której wspomniałem.
Ja chciałem również tutaj podziękować panu Stanisławowi za ten głos, rzeczywiście istotny i cenny, bo o ile tutaj kolega Grzegorz podał taki optymistyczny przykład, kiedy też i ta warstwa chłopska mogła się przed Sądem Królewskim procesować o swoje prawa, to jednak trzeba też tak obiektywnie przyznać, że jednak pewne zaniedbania w tej dziedzinie istniały w Rzeczypospolitej. No i niestety za te zaniedbania odpowiedzialna była polska szlachta, bo to był ten stan, który miał obywatelstwo, miał odpowiednie wykształcenie, więc w jakimś sensie też dzierżył odpowiedzialność za swoich współbraci, współobywateli. No wiadomo, że sam system feudalny i wychowanie, tak jakie wówczas panowało, pewnie takiego przekonania nie rodziło, ale tutaj warto wspomnieć wiek XVII i już śluby króla Jana Kazimierza, które wskazywały jednak, kiedy ślubował w katedrze lwowskiej, że również te warstwy chłopskie będą w jakimś sensie podniesione zniesione i uzyskają pewne dodatkowe prawa. No niestety nie zostało to zrealizowane. No przyczyn pewnie jest wiele, bo i kolejne wojny, tak, toczące się na terenie Rzeczypospolitej w XVII wieku, no wiek XVIII, czyli schyłek naszego państwa, ale tutaj warto wspomnieć też i te chwalebne próby, tak, no też rozmawialiśmy o tym na antenie telewizji Trwam, czyli uchwalenie Konstytucji 3 maja, tam również warstwa mieszczańska i chłopska została wymieniona jako te odrębne stany, które też swoje dodatkowe prawa otrzymały. Myślę, że to zostało też i przez chłopów docenione, bo insurekcja kościuszkowska, no jednak opierała się, to był rok 1794, czyli można powiedzieć na rok przed ostatecznym upadkiem Rzeczypospolitej, no to jednak Kościuszko przede wszystkim walczył za pośrednictwem, jego żołnierzami byli polscy chłopi, kosynierze, tak, którzy się zasłużyli, czy to pod Racławicami, czy w innych miejscach. Więc to już jakby też sprawiało, że w jakimś sensie ta warstwa społeczeństwa zaczęła się coraz bardziej czuć tymi obywatelami. No niestety Rzeczpospolita upadła, realizacja reform stała się niemożliwa, a z kolei później było to wykorzystywane przez państwa zaborcze i to, o czym wspomniał pan Stanisław, myślę, że miał na myśli rok 1846, czyli rabację galicyjską, która też takie istotne piętno odcisnęła na naszych ziemiach południowej Polski, na terenie Małopolski i dzisiejszego Podkarpacia, no kiedy właśnie chłopi podburzeni przez rząd austro-węgierski wystąpili przeciwko panom, doszło do rzezi wielu szlachciców i nawet Wincenty Pol, który był takim wielkim miłośnikiem no właśnie tej warstwy chłopskiej i wiele też utworów poświęcił chłopom, trochę zmienił po tych wydarzeniach w 1946 roku, jakby to wywarło na nim tak duży wpływ na jego twórczości, że możemy mówić dzisiaj o Polu z roku sprzed 1846 roku i o Polu po roku 1846, kiedy jednak zawiódł się w jakimś sensie na tej warstwie społeczeństwa, którą tak bardzo umiłował. No ale czy powinniśmy jednoznacznie negatywnie oceniać tutaj to, że ci chłopi ulegli pewnym prowokacjom? No właśnie niestety byli niedoinformowani, byli niedokształceni. To są zaniedbania, które już od wieku XVII no w jakimś sensie się nawarstwiały i później niestety spowodowały tego typu wydarzenia.
Te procesy są bardziej bolesne. Jeszcze powiedzmy dalej, powstanie styczniowe, gdzie Żeromski opisuje w noweli rozdziobą nas kruki i wrony, gdzie powstajcy, czyli szlachta ówczesna, została napadana nie tyle przez carskich żandarmów, ale i przez chłopów. I tu był taki moment krytyczny właśnie w dziejach, gdzie polskie elity ówczesne, pomimo zaborów, odrobiły tą lekcję. Bo proszę sobie wyobrazić, że cały koniec XIX wieku i XX wieku to była praca trzech tych ruchów narodowców, socjalistów i ludowców, gdzie doprowadzili do tego, że w roku 1920 ponad milion chłopów, podkreślam, przystąpiło do wojska i obroniło nas przed bolszewikami na czele z Wincentym Witosem, wtedy naszym też rodakiem z Małopolski, z Wierzchosławic pod Tarnowa. I ci potomkowie tych chłopów galicyjskich z rabacji i ci, którzy napadali na powstańców w latach 60. XIX wieku, odrobili tą lekcję patriotyzmu. Później też dawali zaplecze partyzance w latach okupacji hitlerowskiej. Więc tutaj nasze elity ówczesne końca XIX wieku i początku XX odrobiły te zadanie i pomimo braku państwa dokonały przeorały tą świadomość chłopską. A że wrócę do rabacji, to potem Kościół też odegrał ogromną rolę. Powołano między innymi, ja nie będę tutaj mówił, bo długo można było mówić, ale między innymi bractwa trzeźwościowe, które spowodowały, że spożycie alkoholu na ziemiach polskich na początku XX wieku było najniższe w Europie. Prawie w ogóle zanikło. Browary bankrutowały, bo Kościół postawił na to, żeby tego chłopa uświadomić, ale i żeby był trzeźwy umysł. I to wydawał owoce, wspaniałe owoce właśnie to jest ta wojna bolszewicka w 20 roku, gdzie chłopi gremialnie wstępowali do wojska i obronili naszą niepodległość przed
wojskami. Mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Ja może nawiążę moje Janina z Żernowca, lat 86.
do pani Bernadety. Zaliczyłam mieść różnych miejsc 36 zamieszkania. Także wracając, moja edukacja zakończyła się w Kołobrzegu, kiedy byłam najzdolniejszą uczennicą w gimnazjum. Wylądowałam wyrzucona w zawodówce, do zawodówki trzyletniej. Przeorano mi życiorys w tej wewte.
Pani Janino,
mam wielką nadzieję w tym wszystkim i to koniec tego tematu. Mhm.
Pani Janino, mówimy o Konfederacji Barskiej i jak to się ma do czasów dzisiejszych. Gdyby pani coś zechciała tutaj na ten temat, bardzo proszę.
Proszę, proszę.
Słuchamy uważnie. Bardzo proszę, pani Janino. Czy my się słyszymy? Czy pani mnie słyszy, pani Janina?
Halo?
Czy pani mnie słyszy? Halo, tak? Słyszy mnie pani?
Słyszę w miarę.
Dobrze.
Próbuję się wsłuchać.
Pani Janino, mamy temat Konfederacja Barska, taki historyczny temat.
Tak.
I próbujemy odczytywać to, jak to się ma do czasów dzisiejszych. Pani Janino?
Tak, tak.
Czy rozumie pani?
Gdyby chcę tylko powiedzieć, że
przepraszam państwa, ale tak trudno jest jakoś tam się tu porozumieć z panią Janiną. Odbierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy o wyłączenie radia, ponieważ ktoś nie wyłączył i nie możemy się porozumieć. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, halo?
Jest
pan na antenie, proszę podać imię i wyłączyć radio, dobrze?
Halo?
Proszę o wyłączenie radia.
Halo?
Niestety, drodzy państwo, prosimy o wyłączenie radia, zanim się połączymy. Halo, Radio Maryja? Tak, halo? Halo? Niestety nie możemy się połączyć. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy. Pana imię?
Mówi Łukasz z Krakowa.
Panie Łukaszu, czy radio jest wyłączone?
Tak, w tej chwili wyłączyłem.
Dobrze, słuchamy, bardzo proszę.
I tak w nawiązaniu do tego tematu tradycji Konfederacji Barskiej chciałem tylko tak nadmienić tytułem takiego uzupełnienia, że słyszałem taką opinię, że te współczesne czapki, rogatywki, które są w nakrycie głowy różnych formacji mundurowych w Polsce, wywodzą się właśnie z czapek konfederatek, konfederatów barskich. A też słyszałem, że w latach 2000 była taka idea, żeby w Polsce wprowadzić święto czapki konfederatki, ale to chyba jakoś nie zyskało takiego pozytywnego oddźwięku i nie udało się tego rozpropagować. Ale są też koncepcje, że te rogatywki wywodzą się od innych też nakryć głowy, ale jest właśnie jedną z tych koncepcji jest właśnie ta, że protoplastą tej rogatywki była właśnie czapka konfederatka barska. To może tyle na
rozumiemy. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Panowie, jak z tymi czapkami było, rogatywkami?
Pewnie tak, pewnie, bo ta nazwa Konfederacja Barska, Konfederacja to było prawo Rzeczypospolitej obojga narodów, jedno z praw, a walki konfederackie, no to jest między innymi Konfederacja Barska, także jest bardzo prawdopodobne. Nie potrafię konkretnie odpowiedzieć na to pytanie panu, ale to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak było, jak pan słuchacz nam tutaj mówi z Krakowa.
Mamy bardzo dociekliwych słuchaczy, jak słyszymy.
I szczegółowych na pewno.
Tak, tak, i siedzących mocno w temacie, z czego się bardzo cieszymy. Drodzy Państwo, temat Konfederacja Barska, historia i aktualność, to jest temat naszych rozmów. Zapraszamy Państwa do udziału. Mamy jeszcze, no już niewiele czasu, kilkanaście minut zaledwie, a więc ten czas jeszcze postarajmy się wykorzystać.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych ław. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieść. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów! Bądź gotów, jeszcze zacznij złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski tron i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg.
Konfederacja Barska, historia i aktualność. To jest temat naszych rozmów. Odbieramy telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie naszych miłych gości, wszystkich słuchaczy, księdza redaktora.
A my
kłania
kogo
się
witam?
Antoni Zgliwicz.
Witamy, panie Antoni.
Konfederacja Barska powstała również dlatego, aby chronić Polskę przed rozbiorami. Przywódcy Konfederacji słusznie przewidywali, że nasi sąsiedzi, zwłaszcza Rosja i Prusy, będą chcieli podzielić Polskę między siebie. To niestety stało się. Ale tu wspomniano, że Polska była na ówczesne czasy oczywiście państwem bardzo demokratycznym. Tu chciałbym przypomnieć, że na przykład już od XV wieku za zabicie chłopa pańszczyźnianego szlachcic płacił wysoką grzywnę. W innych krajach Europy było to nie do pomyślenia. Taka demokracja była nie w smak naszym sąsiadom, których trudno nazwać państwami o swobodach demokratycznych, obywatelskich. Wręcz przeciwnie, Rosja i Prusy były najbardziej brutalnymi, dyktatorskimi państwami Europy, więc nie chcieli mieć tuż obok swoich granic państwa, które by im stawiano za wzór. I to tyle na gorąco tych moich uwag. I pozdrawiam gorąco naszych miłych gości, księdza redaktora i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, kochani!
Szczęść Boże, panie Antoni. Dziękujemy za ten głos.
Dziękuję panu Antoniemu za ten głos. Głos, który tak naprawdę myślę, że wielu historyków dziś będzie dywagowało na temat tego, czy Konfederacja Barska była tą konfederacją, która chroniła Polskę przed rozbiorami. W pełni zgadzam się z tymi słowami, ponieważ niektórzy historycy upatrują w Konfederacji Barskiej jeden z powodów rozbiorów. Notabene było rzeczywiście odwrotnie, tak jak pan Antoni wspomniał, bo głównym powodem i chyba najważniejszym powodem pierwszego rozbioru Polski była polityka imperialna carycy Katarzyny II, która postawiła sobie za cel najpierw wchłonąć całą Polskę w granice Rosji, a gdy zdała sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie samodzielnie utrzymać Polski przy sobie, postanowiła wraz z innymi władcami, właśnie królem pruskim i cesarzem austriackim, Polskę rozebrać na kawałki. I właśnie rok 1772 to pierwszy rozbiór Polski, ale Konfederacja Barska była tym, co Polskę chroniło, co Polskę chciało uchronić przed rozbiorami i przed ingerencją państw zewnętrznych w sprawy Polski.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy, więc chyba już patrzę na zegarek, chyba będzie ostatni, ale zobaczymy. Halo, proszę bardzo.
Barbara, Polska Północna.
Witam, pani Barbara.
Ja chciałam tak zapytać, bo to wszystko, co słyszymy, jest bardzo piękne, mądre, tego nigdy nawet nie widziałam do końca, ale to już jakby jest konsekwencja. Teraz przyczyna, tak? Bo żeby coś zmienić, to trzeba znać przyczynę. Dlaczego działy się tak z Polakami dziwne rzeczy? Z jednej strony walczyliśmy, z drugiej strony o Polskę, z drugiej strony ze sobą walczyliśmy. No i teraz od konfederacji barskiej zaczynając, panowie pięknie to pokazali, aż do obecnych czasów, ale jest ten właśnie rok 1920, prawda? I co, jaka była przyczyna, że myśmy wygrali? I chodzi w tej chwili właśnie o jakąś taką pogłębienie duchowości Polaków, ponieważ w tej chwili żyjemy na fali takiej bardzo medialnej, która niekoniecznie zakorzenia się w tym, co jest dla nas najważniejsze. I dlatego chciałam zapytać, tak, 1920 rok. Co Polacy robili wbrew pewnych sytuacji, gdzie nie mieliśmy szansy wygrać, a jednak wygraliśmy i to w miarę jakoś w sposób bardzo szlachetny. Więc chciałam zapytać, żeby zanurkować do początków przyczyn, czyli tożsamości naszej i przyczyny jakichś rozgrywania polityki pozytywnie i negatywnie, bo wiele było też błędów. Jest błędów, ale to każdy ma człowiek. Ale teraz wystrzegać się przyczyna i co robić dalej, żeby było lepiej.
Dziękujemy pani Barbaro. Pytanie o przyczyny więc.
Ten rok 1920 jest bardzo pięknym okresem. Wspomniałem wcześniej, że Polacy, praca grup społecznych, socjalistów, ludowców i narodowców doprowadziła do tego, że masowo chłopi zgłaszali się do wojska. Wojsko było silne duchem i chciało walczyć. To jest pierwsza przyczyna. A najważniejsza przyczyna to jest siła ducha, że społeczeństwo polskie chciało walczyć. I tu odsyłam do źródeł. Ówczesny generał francuski Wengant, który był wtedy w Polsce, wspominał, że 15 sierpnia święto maryjne, kościoły są pełne, ludzie się modlą żarliwie, ale bez paniki, i widział tą siłę ducha. Ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który też widział w procesję z Najświętszym Sakramentem o zwycięstwo. I ta siła ducha połączona z duchem żołnierskim, żołnierską wolą walki, doprowadziła do tego, że w 1920 roku my walczyli. No to są, można godzinami o tym mówić, jak to wyglądało, ale to generalnie i w skrócie to, co powiedziałem.
Tak, przede wszystkim to jest właśnie to wielkie morale, które towarzyszyło zarówno konfederatom barskim, jak i obrońcom ojczyzny z roku 1920. A to morale było przede wszystkim podyktowane właśnie głęboką wiarą Polaków. W latach 1768-1772 Polacy właśnie z hasłem Maryi i Chrystusa na ustach szli do walki, i podobnie w roku 1920. Tutaj warto również dodać, że był to czas, kiedy przed tą decydującą bitwą nazywaną Cudem nad Wisłą była odprawiana 9-dniowa nowenna za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, który no również jest tutaj upatrywany jako ten wielki święty i patron Polski, który ocalił nas przed bolszewicką nawałą. No i oczywiście 15 sierpnia, czyli w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, i też te świadectwa mówiące o tym, że bolszewicy w popłochu uciekali przed polskimi wojskami, bo widzieli, że właśnie ich pani i królowa walczy również w ich obronie. Oczywiście osoby niewierzące mogą traktować to z przymrużeniem oka i pewnie wskazywać szereg innych działań naszych dowódców, którzy podejmowali odpowiednie kroki typowo wojskowe i taktyczne, i to był również geniusz, ale z kolei można też widzieć tak i to światło, które towarzyszyło naszym dowódcom, bo Pan Bóg wtedy współpracuje, wtedy pomaga ludziom, jeżeli ludzie z nim współpracują.
Panowie, ja już tak próbując podsumować nasze dyskusje, mnie osobiście jakoś tak urzeka, czy zadziwia to, że tyle treści czerpiemy z wydarzenia tak odległego w czasie i tak mało znanego, tym bardziej warto o tym mówić, trzeba o tym mówić, ale jakie tam są pokłady treści właśnie aktualne, bo taki też temat dzisiaj, Konfederacja Barska. Też słyszeliśmy wiele głosów słuchaczy naszych mówiących, że nie wiedziałem o tym, o tamtym. To też potwierdza to, że to jest mało znany odcinek naszej historii. I też dziękuję panom, że panowie propagujecie tę wiedzę. To jest trochę wasz patriotyzm lokalny, bo to są te miejsca, gdzie żyjecie, skąd pochodzicie, gdzie te wydarzenia się rozgrywały, ale to jest też patriotyzm, kropka, już bez tych przymiotników, lokalny czy nielokalny. I dziękujemy za tę pracę, którą wykonujecie, i za te rozmowy dzisiejsze. Panów zdaniem, jak tu siedzicie we trzech, co szczególnie warto sobie wziąć z tego dziedzictwa Konfederacji Barskiej na czasy współczesne? Gdyby tak każdy z was miał powiedzieć jedną, dwie rzeczy.
Myślę, że przede wszystkim sięgnąć właśnie do źródeł, do naszych korzeni, a doskonale wiemy, że siła naszej ojczyzny czerpie się właśnie z korzeni chrześcijańskich. Od ponad 1000 lat Chrystus jest obecny na naszych ziemiach i Jego Matka Maryja, więc to jest ten największy pokład siły, który powinniśmy jako obywatele czerpać właśnie z naszych korzeni, z tych najlepszych tradycji.
Ja myślę do przywódców, bo nie było jednego dowódców, między innymi postać Kazimierza Pułaskiego, bohatera nas i Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj się mówi dużo o przyjaźni polsko-amerykańskiej. I postać Kazimierza Pułaskiego to jest, powinien być jeden z tych fundamentów, które nas właśnie powinien łączyć ze Stanami Zjednoczonymi, bo o podobne ideały walczył Pułaski na ziemiach Rzeczypospolitej i potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie oddał życie za wolność właśnie Ameryki.
A ja podsumuję to w sposób następujący, takim cytatem: powinniśmy dbać i znać naszą historię, bo jeśli jej nie będziemy znać, to przyjdą inni i ją napiszą, w dodatku źle. To takie kilka słów, myślę, że uświadamiających przede wszystkim naszych słuchaczy, ale wszystkich tych, którzy będą kiedykolwiek odtwarzać tą audycję, abyśmy się zapoznali z własną historią, bo historia to nasze doświadczenia i abyśmy tych doświadczeń, które przed nami przeżywali nasi przodkowie, nie musieli już więcej powtarzać, a jedyne co przed nami, przed przyszłością Polski, to tylko budowanie wzajemnych naszych relacji i oby Polska, którą dzisiaj tworzymy, za kilka lat była tym miejscem, dla której warto żyć i gdzie warto żyć.
A byli z nami pan Grzegorz Kita, politolog, historyk, regionalista.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pan Grzegorz Nieradka, radny powiatu groszyńskiego.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
I pan Paweł Ciszczoń, radny gminy Jodłowa.
Dziękuję, szczęść Boże słuchaczom, szczęść Boże ojcu redaktorowi.
A jeszcze mi się przypomniało, kogo pozdrawiamy, przecież to nie może zamrażać tych tutaj kilku
No, ja
słów.
Bym chciał zacząć jako najstarszy bez tego grona, moją żonę, która za mnie trzyma kciuki, moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół w całej Polsce, ale głównie w Jodłowej Górnej, z której się wywodzę.
Górnej dodajemy właśnie. Jest jeszcze i Dolna Jodłowa.
Tak.
Ja chciałem pozdrowić mój rodzinny Iwonicz, oczywiście całą rodzinę, ale też wszystkich, no, którym bliski jest temat Konfederacji Barskiej.
A ja pozdrawiam słuchaczy Radia Maryi, czyli moją babcię, mojego dziadka, Jodłową Górną również, całą gminę, powiat dębicki i przede wszystkim nasze rodzinne Podkarpacie.